Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maryja z Grudziądza Tarpna, bo tutaj dzisiaj rodzina Radia Maryja się spotyka, co mieliśmy okazję śledzić w telewizji Trwam czy poprzez Radio Maryja, jak do tej pory. Było spotkanie rodziny Radia Maryja, którego hasło tego spotkania i nie tylko tego spotkania, ale też całej uroczystości, to 90-lecie życia duszpasterskiego na terenie parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa tutaj w Grudziądzu, w Tarpnie. A teraz przechodzimy do rozmów niedokończonych, których tematem jest wiara naszych ojców, drogowskazem ku przyszłości. I bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich uczestników rozmów i już witam księdza kanonika Zbigniewa Agańskiego, proboszcza tejże parafii.
Szanowny Boże.
Także witam księdza Zbigniewa Żyndę, proboszcza parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Otłoczynie, a który pochodzi tutaj z tej parafii, w której się znajdujemy.
Szczęść Boże.
No i dotarł do nas też ksiądz kanonik Jan Bednarek, poprzedni proboszcz.
Tak jest.
Szczęść Boże. Jest z nami również pan Jan Ratajczyk, parafianin.
Szczęść Boże.
I jest także pan Kazimierz Trybulski ze Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, również parafianin, tak?
Szczęść Boże.
A jest, przepraszam, jest ksiądz Marek Bożykowski, ksiądz kanonik Marek Bożyszkowski, przepraszam, dyrektor Grudziąckiego Centrum Caritas.
Szczęść Boże.
Właśnie nam się tak grono teraz w ostatniej chwili, w ostatnich sekundach poszerzyło, ale to bardzo dobrze, bo będziemy rozmawiać właśnie. Wiara naszych ojców drogowskazem ku przyszłości. Jest to dosyć chyba szeroki taki temat. I to rzeczywiście, jak rozmawialiśmy przed programem, to można mówić o wszystkim, zabraknie nam czasu. Ale też chcemy się skupić na tym terenie, w którym jesteśmy tutaj. Na przykładzie właśnie tej parafii, a nawet tego terenu, bo dzisiejsze spotkanie rodziny Radia Maryja, czyli 90-lecie życia duszpasterskiego. No właśnie, dlaczego życia duszpasterskiego może przyjść do głowy, a nie parafii?
To znaczy życie duszpasterskie, znaczy ja może tutaj dwa słowa na sam początek, bo datujemy tak, 22 rok początek życia duszpasterskiego, 34 rok parafia, która została ustanowiona wtedy już oficjalnie, bo do 34 roku to, co tu się działo na tym terenie, to jako było to filią kościoła pod wezwaniem świętego Mikołaja w Grudziądzu. Dopiero później, o tym, co wspominałem już w kościele, w takiej bardzo krótkiej historii naszej parafii, naszego kościoła, to właśnie to były te początki. No a później to jeszcze ten czas wieku XVII, konkretnie rok 1620, ten kościół pod wezwaniem Świętego Krzyża. Dzisiaj to jest teren dzisiejszego cmentarza w Wielkim Tarpie, tak zwana Rybakówka. Tam był ten mały kościółek i no i to były te właśnie początki. Dlaczego 22 rok to jest początek życia duszpasterskiego, a 34 rok parafia. Otóż to wszystko z ustanowienia biskupa. Początki zorganizowania tego wszystkiego, co należało do praw, obowiązków i przywilejów parafii, to zostało zrealizowane, wtedy została powołana na tym terenie parafia. Także to są takie te daty. 1620, Wielkie Tarpno, Rybakówka, mały kościółek. 1922, szerzenie się tutaj tego życia w wymiarze duszpasterskim, ludności napływa, stąd właśnie pomysł budowania kościoła i potem samodzielna parafia, 34 rok.
Ludność napływała, bo Polska w 1918 roku odzyskała niepodległość i Także tutaj się ludzie to zaczęli właśnie.
Niemcy uszli, a Polacy to nakodzili i w ten sposób więcej powstało parawii, bo już nie daje rady obsłużyć. I potem krzyż powstał w tym czasie, Panna Maria i właśnie na Tarnie już kościół, nie? Bo Polacy tu napływali, trzeba było farną parafię podzielić. Dlatego tak to było.
Ale też powstawały te dosyć duże zakłady pracy, które skupiały tutaj ludność z terenu nie tylko Grudziądza, ale przybywali kolejni mieszkańcy do Grudziądza i to sprawiało, że powstawały no, jakby kolejne dzielnice. Te dzielnice się zaludniały coraz bardziej i to powodowało, że no, to życie duszpasterskie trzeba było tam też zorganizować.
Czyli takie swoiste powody, ludzie przyjeżdżają, a Kościół zawsze był z ludźmi i jest z ludźmi, dlatego duszpasterze od razu się pojawiają, od razu to życie, można powiedzieć też wiarą, życie to duszpasterskie zaczyna rozkwitać.
I jest... Taka była potrzeba czasu, nie? I stąd to się wszystko brało. Takie początki.
Bo zaborcy nie pozwalali budować kościołów, nie? Tutaj na Pomorzu, to oni uważali, że swoje tereny. Tu chcieli zgermanizować, tutaj walczyli o to.
A czy dużo było tutaj Polaków podczas zaborów?
Właśnie dużo Niemców było tutaj. Aha. I wszystkie sklepy ważniejsze to mieli Żydzi i Niemcy. Potem też, jak oni uszli, no to wtedy dopiero Polacy się zaczęli organizować. Na terenie naszej tutaj parafii to Wiktor Kulerski wydawał w czasie zaborów gazetę grudziącką. Ona szła aż w Poznańskie, była bardzo znana. Nieraz całe szpalty były puste, bo cenzura nie puściła, a mieli jednego specjalnego redaktora, który odsiadywał kary. Zawsze go tam skazali na 10 dni, na 15 dni. Redakcję, no to ten szedł w imieniu redakcji na odsiadkę. To był bardzo taki wspaniały ten redaktor, zresztą jest ulica Kulerskiego Wiktora i on dużo dla polskości tutaj robił. Dla polskości Pomorza i polskości Grudziądza. To był nauczyciel, pochodził ze Słupa i tak dbał o te tereny. Rozmawiałem z różnymi ludźmi, jak tutaj kiedyś nastałem, to oni go chwalili, że tworzył różne organizacje polskościowe, żeby polskość szerzyć jeszcze w czasie zaborów. I nawet go też prześladowali w różnych epokach. Zresztą pan Kazimierz to polonista mógłby na ten temat coś więcej może powiedzieć o Kulerskim, nie?
To znaczy, ja tu chciałem zwrócić uwagę na jedną sprawę, bo mamy tu mówić o wierze naszych ojców i chciałem tu właśnie powiedzieć o tym, jak bardzo nasi, może nie tyle przodkowie, co, no ale no powiedzmy ojcowie, jak rzeczywiście byli przywiązani do wiary katolickiej, do kościoła. Świadczy chociażby o tym fakt, bo budowa kościoła przed wojną, czy tam powiedzmy powstanie parafii przed wojną, ale Druga wojna światowa, 45 rok, kościół jest całkowicie zburzony i w 46 oglądaliśmy na wystawie zezwolenie na budowę, decyzja na odbudowę kościoła wydana jest w 46, a w 48 kościół zaczyna działać. To jest tempo rzeczywiście ogromne. I wiadomo, że zaraz po wojnie pieniądze były tylko powiedzmy z kieszeni. To wdowi grosz, prawda, był składany na ten kościół. Ci ludzie rzeczywiście, no dla nich wiara, dla nich kultywowanie tej wiary było rzeczą, no naprawdę sprawą bardzo ważną, bardzo istotną. Zresztą można to obserwować i to była zresztą też i potem w okresie PRL-u na przykład, gdzie kultywowanie wiary, wartości chrześcijańskich, przekazywanie tych wartości było właściwie traktowane jak być albo nie być naszego narodu. Prawda? Być albo nie być Polaków, bo jeżeli oni dobrze wiedzieli, że jeżeli pozbędziemy się, jeżeli damy sobie odebrać wiarę, jeżeli damy zniszczyć Kościół, to właściwie co nam pozostanie? Prawda? Cały nasz dorobek kulturalny, wspaniały dorobek kulturalny właściwie ma swoje źródło w wierze, w katolicyzmie. Prawda? I jeżeli przestaniemy być katolikami, przestaniemy być właściwie Polakami.
Tak mocno się to scaliło.
Tak, oczywiście, oczywiście. I stąd to zawsze było pragnienie, żeby jednak być przy Kościele, żeby ten Kościół był, żeby była i ta posługa duszpasterska, bo ten związek był bardzo mocny. Oczywiście ja jestem członkiem akurat Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, dlatego chciałbym zwrócić uwagę tutaj na rolę rodziny w tym kultywowaniu wiary, bo właściwie na poziomie rodziny przede wszystkim to pielęgnowanie tej wiary i przekazywanie depozytu wiary następnym pokoleniom, dzieciom, no właśnie odbywa się na poziomie rodziny.
Niech pan coś powie o swojej matce w czasie Solidarności.
No bardzo proszę.
Proszę powiedzieć. Może pan nie wie, bo ja wiem dużo o mamie. Ona ulotki przynosiła do kościoła i rozprowadzała.
No tak, tak.
Zawsze
tak,
codziennie nam przy świętej była. Na zebrania Solidarności Grudziąckiej się zbierali o 4 rano, kiedy jeszcze ubeki spali. To ona już była na tych zebraniach i potem przychodziła do kościoła, ulotki przynosiła i ludzie rozbierali te ulotki i roznosili. No, więc tutaj bardzo silne ośrodki były solidarnościowe. Przecież mieliśmy taką wspaniałą mszę świętą na stadionie, gdzie z samolotem nadlecieli nam, rzucili biało-czerwone róże na ołtarz i potem 20 tysięcy ludzi na stadionie przyjmowało komunię świętą, śpiewaliśmy. To wszystko to się działo właśnie w duchu takim narodowym, nie? Ale to też zasługi Kulerskiego, który tego ducha narodowego to naprawdę kultywował.
No wielu ludzi mieliśmy wspaniałych patriotów.
Bo on takie organizował sobie.
Tak, i patriotów i księży. Na przykład była mała, że w parafii że parafia wydała 21 księży. I wracając do tej rodziny, właśnie no, księża nie spadają z nieba, tylko właśnie się rodzą w rodzinach, prawda? Bo to jest skutek tego wychowania chrześcijańskiego, katolickiego w rodzinach.
Tutaj ksiądz Zbyszek, tak?
Ja chciałbym tutaj zwrócić uwagę na ten fakt w ogóle, że w tych trudnych czasach lat 20., bo to przecież były początki kształtowania się na tych ziemiach polskości, to były trudne czasy, jednak tu miejscowym ludziom udało się zakupić przecież ten obiekt, który potem został przekształcony na kościół. To na pewno było też wyrazem wiary i pragnieniem tego, żeby mieć gdzie modlić się, mieć miejsce kultu. A przecież no, ten kościół powstał z obiektu, który to był obiekt, jeśli dobrze pamiętam, chyba Konkordia była. To był w zasadzie, można powiedzieć, taka sala duża zabaw tutaj i ona została nabyta przez naszych przodków. I dzięki temu ten kościół tu powstał i powstał ośrodek życia duszpasterskiego tak naprawdę.
No była pomoc fary z początku, finansowa, bo fara miała dość dużo ziemi. Po wojnie jeszcze ta ziemia należała do kościoła i właśnie mogła troszeczkę pomóc po pierwszej wojnie światowej. To wróciło do Polski, ta ziemia też i fara mogła pomagać i pomagała temu księdzu pan Berykowi, który był ekspozytem z początku, wikarem był fary, ale tutaj urzędował jako przyszły proboszcz. Także po wojnie, jak tu kościół został zrujnowany, wracam do tego, to ksiądz pan Beryk tu przyjechał, bo żył, ale widział te ruiny, nie chciał być tutaj już dalej proboszczem. Bo pierwszy kościół budował, to wiedział, jaki to trud i poszedł do Więcborka, gdzie był kościół gotowy, tylko okna wstawiono i naprawiono drzwi i mógł tam urzędować i do śmierci potem tam urzędował, bo tych parafii było dużo wolnych, ponieważ diecezja chełmińska straciła najwięcej księży w czasie wojny, ponad 360, czyli połowę, jak to byśmy powiedzieli, pogłowia kapłańskiego. To dopiero w latach, jak ja już byłem w seminarium, to rektor gdzieś w jakimś 60 roku powiedział, że dopiero zdążyliśmy odrobić te straty wojenne. Ponad tych 300 księży, co dopiero było. Z tym, że powołań było dość sporo, bo za naszych czasów to było ponad 200, 250, 260 seminarium kleryków. Także jak święcono, to dość liczne były te grupy. Niektóre roczniki nawet po 45 księży było święcone, a 60 zaczynało. Także odchodzili też, ale dość liczne były te roczniki powojenne. I potem...
To sprawiło, że zdaje się ksiądz Leon Kuchta, który był proboszczem po wojnie, był stosunkowo młodym chyba.
Miał 28 lat, bo on skończył studia w Sandomierzu. I potem w Częstochowie pracował.
Zwróćcie panowie uwagę, że były tak liczne powołania do seminariów, ale to były czasy powojenne i wtedy właśnie Kościół zawsze był ostoją, że tak powiem, naszej tradycji i kultury, ale w czasach takich bardzo kryzysowych to on był wręcz skarbnicą patriotyzmu. I Polacy mają to do siebie, że potrafią się w czasach trudnych bardzo jednoczyć, zrywać, a Kościół potrafił do tego wszystkiego porwać. I właśnie wtedy nastąpiły tak właśnie liczne powołania do seminariów. Ale to wynika też również, uważam, z tego wychowania, o którym tutaj wspomniał pan Trybulski, że że Polacy dają bardzo prawidłowe, dawali, dają i mam nadzieję, że dawać będą bardzo prawidłowe wychowanie w rodzinie, gdzie u nas wiarą po prostu staliśmy, stoimy i mam nadzieję, że stać będziemy, bo nasze kościoły na całe szczęście nie świecą pustką. Tak jak to się dzieje na Zachodzie. Dlaczego? Dlatego, że ta wiara po prostu jest wiarą żywą. Może i na początku rodzice w jakiś sposób motywują dzieci do tego, żeby poszły do kościoła, ale przecież one chodzą spontanicznie. Przecież mamy tutaj całą masę organizacji katolickich, przykościelnych, które tętnią życiem. I należy się z tego cieszyć, że właśnie idziemy w tym kierunku, że nie idziemy modą Europy Zachodniej, gdzie następuje wielki proces laicyzacji, tylko my żyjemy tą wiarą naszych przodków, tą właśnie ta, która nadaje ten właściwy kierunek, w którym należy podążać.
No, z tym, że niebezpieczeństwa są jednak i zagrożeń jest bardzo dużo, jeśli chodzi właśnie o rodzinę. Szczególnie teraz te trendy europejskie i tak dalej są tak niebezpieczne, są tak silne, zresztą i no, wpływ jest dość duży. Także tutaj powiedzmy, no oczywiście możemy się cieszyć, że jednak w porównaniu do krajów zachodnich nie jest tak źle. U nas jest jeszcze dobrze, ale co nie znaczy, że możemy na tej radości poprzestać. Myśmy powinni jednak, no może nie tyle z obawą, co z pewnym no, jakimś takim niepokojem patrzeć na to, co zaczyna się dziać, na wpływ powiedzmy pewnych ideologii złych, fałszywych na naszą młodzież, na nasze dzieci. I z tym powinno... No, zresztą synod się zebrał, prawda, w Rzymie dotyczący właśnie nowej ewangelizacji, czyli ratowanie tych, którzy byli ochrzczeni, zostali ochrzczeni, a no, od Boga się oddalają. I tutaj to właśnie też, no znów powracam jak mantra do tej rodziny, że to właśnie się powinno w tej rodzinie to zacząć, prawda? Bo kiedyś na przykład rodzina rzeczywiście Bogiem stała, no teraz to jest różnie. No, nie możemy mówić, że jest tak samo jak kiedyś, prawda? Że kiedyś, gdzie w rodzinie modlono się razem z dziećmi, gdzie były kultywowane obyczaje religijne i tak dalej. No teraz to bywa różnie, prawda? Teraz to bywa różnie, nie jest aż tak dobrze. I chyba tutaj na to się powinniśmy wszyscy zwrócić uwagę.
No my musimy zwracać uwagę, bo papież nam też o tym mówi,
tak,
nie? Że są ludzie, którzy odeszli od Kościoła i trzeba wszystko robić, żeby im pomóc, żeby mogli na właściwe tory wejść i dążyć do zbawienia, prawda?
No ja myślę, całe szczęście, że mamy przed sobą rok wiary. I to jest w tym roku, który jest przed nami, jest ważną, żeby ocenić sytuację, jaka jest u nas w Polsce, w Kościele, w Ojczyźnie. Ocenić to wszystko, jak to wygląda. No a potem to wszystko, co rok wiary będzie nam dawał w tym czasie, na nowo sobie ugruntować, umocnić. Żeby nie dochodziło do sytuacji, gdzie no to, co jest katolickie, zostało jakoś rozwodnione, rozmydlone z wszelkiego rodzaju no, pojęcia te katechizmowe. 20 lat katechizmu Kościoła katolickiego. Do tego trzeba nieustannie powracać. Do dokumentów Soboru Watykańskiego II. Powracać do tego wszystkiego. I to myślę, że w tym roku, no to jest to zadanie, które stoi właśnie przed Kościołem, przed każdym z nas i kapłanem, i wiernym świeckim, żeby zagłębiać się właśnie w te treści Soboru, w treści katechizmu Kościoła katolickiego, żeby też określać, czym jest, bo też musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czym jest w samej swej istocie wiara katolicka, żeby wiedzieć, dlaczego ja się nazywam katolikiem, co za tym powinno stać. I potem, no, tych braków jest dużo, o czym tutaj mówimy. Te braki, na ile to jest możliwe, zacząć nadrabiać, no a w każdym razie podawać tą zdrową pożywkę wiary. Nie podcinać korzeni, z których wyrastamy, nie odrzucać zwyczajów, tradycji, wiary chrześcijańskiej, bo dzisiaj to się też robi, ale to starać się uwypuklić. Z tego powinniśmy być, no, cieszyć się, być radosnymi, że mamy takie zwyczaje, takie tradycje, tutaj nasze ojczyźniane, katolickie. I z tego powinniśmy się cieszyć. I to na tym budować. Tradycje, zwyczaje, obyczaje, to wszystko budować na fundamencie wiary chrześcijańskiej. Dzisiaj no, oglądamy w wielu miejscach tego typu no, sytuacje, że no, to się dokonuje, to się robi. I tylko trzeba iść po prostu dalej. Trzeba też w tym wszystkim naprawdę i zapaleńców w tych grupach naszych tutaj parafialnych, stowarzyszeniach, no parafia będzie silna wtedy, gdy będzie tych grup jak najwięcej, które będą żyły, które będą działały, gdzie ludzie będą siebie coś dawać na rzecz Kościoła, na rzecz wspólnoty parafialnej, a nie tylko być zwykłym odbiorcą, bo wtedy to jest wszystko za mało. Także no, przed nami rok wiary, a więc korzystajmy z tego.
Ale nawiązać trzeba do papieża Jana Pawła II, który wędrował po Polsce, po to przypominał nam katechizm, bo to jest podstawa.
Otóż to. Nie?
A teraz tak samo obecny papież Benedykt XVI mówi o tym, żebyśmy różaniec odmawiali za tych, którzy odeszli. To jest ta siła w modlitwie, powiedział. Teraz jego ostatnie wystąpienie. Czyli wracać do tego, co było u nas naprawdę w każdym domu katolickim bardzo pielęgnowane. Moja mama powiedziała, gdzie było 10 dzieci, tam codziennie odmawiano różaniec przez cały rok. A tam z tej rodziny to żaden nie odpadł, a wręcz pierwsze piątki odprawiali. Z naszej rodziny było 4 księży. To dzięki temu, że nasi dziadowie, pradziadowie się modlili i dbali o religijne wychowanie. Tam chłopaki po 20 lat mieli, poszli w karty grać, jak wrócili, to babcia już leżała w łóżku, podawała im tajemnicę i musieli klęczyć przy łóżku i odmówić różaniec. A dorośli byli. Tak, autorytet rodziców był tak wysoko stojący. I to w każdym domu, to nie tylko w mojej tam rodzinie było, ale w tych rodzinach takich polskich to właśnie tak wyglądało. A dzisiaj to wszystko w telewizor, każdy pędzi, jakieś tam internety, a modlitwa to już niestety, albo tam króciuteńka, albo wcale nie. Więc jest dużo roboty do zrobienia i papież ma rację. Trzeba się porządnie natrudzić, żeby to wszystko jakoś pozbierać, odbudować, nie? Proszę, inni może też powiedzą.
Ksiądz Zbigniew, chciałem nawiązać tutaj do tego, co pan Kazimierz mówił, odnośnie rodziny. W dokumentach soborów, potem w nauczaniu Jana Pawła II, choćby familia z konsorcji, oczywiście do rodzin, są właśnie te akcenty, które nam wskazują na rolę rodziny. Myślę, że dosyć ładnie także to zebrał synod naszej diecezji, który się niedawno skończył. On mówi, że wskazuje na to, że rodzina jest naturalnym i nie dającym się zastąpić w wychowaniu środowiskiem. mówi, że powinna kształtować w dzieciach i młodzieży życie według chrześcijańskich wartości, łącząc wychowanie religijne z wychowaniem moralnym i patriotycznym. Czyli to są, Kościół w swoim nauczaniu jakby ciągle nam przypomina o tym, żeby wracać do tych wartości, które przekazali nam tak naprawdę ojcowie. Rok wiary tutaj jest bardzo dobrą okazją, żeby ponownie sięgnąć do tego dorobku Kościoła, nauczania Kościoła, który jest jakimś fundamentem, a który tak naprawdę na przestrzeni wieków był przekazywany w rodzinie. No, tu ksiądz kanonik Zbigniew, proboszcz tutejszej parafii, zwrócił uwagę na rolę różnych ruchów, stowarzyszeń. To jest bardzo ważna sprawa. Ale tak naprawdę fundamentem najbardziej istotnym, gdzie to się najbardziej realnie dokonuje, to jest jednak rodzina. I tutaj najważniejsze jest też, synod zwraca uwagę, że rodzice wychowują dzieci głównie przez przykład i świadectwo. I mają wprowadzać swoje dzieci w tradycje religijne, liturgię domową, uczyć je czci i poszanowania dla symboli religijnych. Zresztą jest tutaj wiele wskazań w kanonie 411, jakby ktoś po prostu chciał sięgnąć, to jest cały w ogóle tutaj kilka kanonów tego synodu na temat wychowania w rodzinie i duszpasterstwa rodzinnego. Więc tak naprawdę jest to ciągle w jakiś sposób obecne w nauczaniu Kościoła, przypominane na różnych poziomach tego nauczania. I myślę, że każdy proboszcz, duszpasterz także w jakiś sposób ma świadomość tego, że jak dziecko nie zostanie nauczone w rodzinie podstawowych praw wiary, modlitwy u rodziców, nie znajdzie tego, to szkoła potem, czy katecheza w szkole, czy w parafii, to tak naprawdę ma już dosyć duże zaległości do nadrobienia.
Tylko gwoli uzupełnienia jedno zdanie do tego, co właśnie ksiądz powiedział, bo mi się to jedna rzecz przypomniała. Ksiądz mówił o właśnie, że w dokumentach tego synodu jest, żeby połączyć wychowanie religijne z moralnym, patriotycznym. To jest właśnie, wypisz, wymaluj, Bóg, honor, ojczyzna, prawda? Tak, tradycyjne, tak. Tradycyjne wartości głoszone przez naszych ojców.
To jest jakby zebranie tego, co się tu na przestrzeni wieków, można powiedzieć, w Polsce dokonywało.
Tak. Mówiliśmy o rodzinie takiej tradycyjnej, jaką widzimy jeszcze z naszych czasów, z czasów naszego dzieciństwa, gdzie powiedzmy rodzice faktycznie siadali, klękali razem z dziećmi do różańca, gdzie szło się rodzinnie do kościoła, ale tak powoli powiedzmy sobie, że ten obyczaj zaczyna zanikać, a bardzo szkoda. No, było powiedziane, ktoś mądry kiedyś powiedział, że jaki jest obraz Boga u dziecka, to jest obraz ojca, który jest utożsamiany, powiedzmy sobie, z tą osobą najważniejszą. Jeśli ojciec chodził do kościoła, jeśli ojciec dawał przykład wiary, no to taki był postrzegany Bóg. Więc jak my dziecko ukształtujemy, jak ojciec będzie, jakie wartości ojciec będzie przekazywał dziecku, tak będzie widziało tego Boga. Ale teraz mamy proces, powiedzmy, globalizacji, gdzie nagle świat stał się dużo mniejszy. Możemy bez problemu przemieszczać się w różne zakątki i następuje przenikanie kultur. I to tu jest właśnie bardzo duży problem, że te tendencje, które napływają do nas, nie zawsze są takimi tendencjami pozytywnymi. Gdzie faktycznie, jak tutaj ksiądz kanonik Bednarek powiedział, internet, telewizja zajmuje główne miejsce. Rodzice są zajęci w dobie kryzysu, który nas dotknął, zarabianiem pieniędzy na utrzymanie, a dzieci wychowuje właśnie internet, ulica, koledzy, koleżanki, gdzie tych wartości tradycyjnych niestety to im nie przekaże. Bo państwo nasze, uważam, że tu jest też ogromna rola państwa, powinno prowadzić taką politykę, przemyślaną politykę prorodzinną, nie spontaniczną, jakąś na potrzeby, powiedzmy sobie, chwili. To powinna być polityka długofalowa, a w tej chwili prowadzi się raczej politykę jakby pomocy społecznej. Nie pomaga się rodzinie, pomaga się wybiórczo komuś tam, a rodzinę zostawia się na boku. Uważam, że mówi się o problemie demograficznym, że Polsce grozi katastrofa demograficzna. Grozi, bo skoro wzięto, czytałem niedawno, wzięto pod uwagę 220 państw na świecie, jeśli chodzi o przyrost naturalny, o dzietność, Polska jest na 208 miejscu, tak. Czyli jesteśmy blisko końca. No i gdzie leży problem, że Polacy nie chcą mieć dzieci? Pytanie, dlaczego?
A znowu ci Polacy, którzy wyjechali za granicą, tam mają dzieci.
To jest następny problem. Tak, nie dość, że nie mamy dzieci, to jeszcze całe młode pokolenie, najbardziej wartościowe, najbardziej kreatywne, wyjechało nam za granicę. Pytanie, czy oni wrócą? Nie wiem.
Znaczy ja myślę, że tutaj bardzo pięknie na ten problem zwrócili nasi księża biskupi w liście, który zapowiada Dzień Papieski. Który mamy przeżyć właśnie pod kątem rodziny. I tam właśnie jest, te dane są podane, że to 209 miejsce biskupi badają z 222 państw. I tutaj no, to też jest jakiś przejaw no, kryzysu rodziny, pewnych wartości. Zresztą tam na pewno rzeczy też są wskazania dosyć dokładne w tym liście. Jak ktoś nie słuchał dokładnie w swoich parafii, może warto byłoby do tego w jakiś sposób sięgnąć do mediów, bo list dobrą diagnozę stawia tej sytuacji. I tak naprawdę jest to wezwanie też dla nas wszystkich, nie tylko dla rządzących, bo no, państwo niestety czasami, tak jak tutaj pan stwierdził, przedmówca, no, ogranicza się do pomocy tym ludziom, którzy czasami tej pomocy po prostu nadużywają nawet. A ona do tych rodzin, które często potrzebują tej pomocy, to często ona ta pomoc nie do końca trafia.
Czyli widzimy taki kryzys też wartości, ale są rodziny, które w tradycyjny sposób, tak jak zostało im to przekazane, też przekazują swoim dzieciom, bo na przykład czy Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Kręgi Domowego też Kościoła, te wszystkie małżeństwa wieczorem klękają razem z dziećmi, odmawiają modlitwę. Bardzo proszę.
Ja jestem proboszczem w takiej niedużej parafii pod Toruniem w Otłoczynie i muszę powiedzieć, że mam tam różne rodziny i są także takie rodziny, które mogą być naprawdę przykładem, że rodzice, dziadkowie dają przykład, świadectwo swojej wiary poprzez to, że sami uczestniczą we mszy świętej, troszczą się o to, żeby te dzieci uczestniczyły. I to można powiedzieć, że tak naprawdę z pokolenia na pokolenie się przekazuje. No ale jeśli jest taka sytuacja, że ojciec rodziny potrafi znaleźć wakacje czas, żeby pójść na pielgrzymkę i to nie tylko, żeby samemu iść, ale także, żeby w jakiś sposób, tutaj akurat jest taki jeden parafianin, który chodzi z grupą niepełnosprawną na przykład, to on po prostu idzie, żeby nie tylko samemu się modlić w ten sposób, ale także umożliwić innym udział. I w tej pielgrzymce wiem, że także dzieci z jego rodziny uczestniczą, więc no, to jest piękne świadectwo. I tutaj takich rodzin w Polsce pewnie jest wiele, tylko że to wszystko gdzieś ginie w tym, co nam media próbują przekazać, że jest inaczej. Myślę, że tutaj też jest kwestia jakiejś promocji tego, co dobre i pokazywania, że może być dobrze. Że to jest to, co powinno być.
Myślę właśnie, że chyba cały problem polega na tym, że jest trudność w promocji tego, co dobre, bo z reguły współczesne media kreują rzeczywistość jako rzeczywistość złą. Natomiast trudno znaleźć takie programy, w których pokazuje się dobro, bo dobro nie jest chwytliwe. Natomiast ja bym chciał tutaj zwrócić jeszcze uwagę, mówiąc o nawiązaniu do tradycji, nawiązaniu do historii, do kwestii języka. Dzisiaj dziecko, młodzież nie jest generalnie zainteresowane historią. Być może dlatego, że w niewłaściwy sposób i niewłaściwym językiem jest ta historia ukazywana. Zwróćmy uwagę chociażby na Muzeum Powstania Warszawskiego, które jest zupełnie innym sposobem pokazania historii. I tam idą dzieci, młodzież, a więc wydaje
mi się,
dokładnie, wydaje mi się, że dzisiaj trzeba może inaczej o historii mówić. Tak samo jeżeli mówimy tutaj o dokumentach soborowych, mówimy o katechizmie Kościoła katolickiego, często dzieci, młodzież w ogóle nie rozumieją tych pojęć. W związku z tym myślę, że dziś jest ten czas, rok wiary też jest chyba koniecznością szukania nowego języka, aby te stare prawdy tradycyjne dzisiejszemu współczesnemu człowiekowi w jakiś sposób ukazać.
Pan Kazimierz.
No akurat chciałem o czymś innym mówić. Tam no, tego akurat ksiądz Marek naprowadził na troszeczkę na inny temat. No właśnie, kwestia języka. Jest to o tyle trudne, że języka, nowego języka uczy dzieci, młodzież, uczą się tego języka właśnie z internetu, z telewizji, całkowicie innego. Rodzice bardzo często tego języka nie znają. I na przykład, no ja już akurat, moje dzieci już mają swoje dzieci, także już mam wnuki i powiedzmy, no na szczęście czy nie na szczęście, ten problem już mnie przestaje dotyczyć, ale na przykład spotykam się z tym problemem w rozmowie z wnukami swoimi. I na przykład z wnuczkami, które są w tej chwili w gimnazjum, kiedy z nimi rozmawiam, ja... ksiądz tutaj Zbigniew robi takie miny i rozumiem dlaczego, bo gimnazjum to jest taki wiek rzeczywiście bardzo niebezpieczny i dość ciekawy, mówiąc tak w cudzysłowie, ale nie wiem, nie chciałbym tutaj mówić, że akurat nasze wychowanie w mojej rodzinie jakoś wpłynęło, że moja córka, no i zresztą zięć, który też był wychowany na porządnego katolika, starałem się wychować te dzieci dobrze i te, chociaż są gimnazjalistkami, można się z nimi porozumieć i są, i rzeczywiście są to takie dziewczynki, no można powiedzieć, bardzo bliskie wierze, bardzo bliskie Kościołowi. Ale chciałem mówić o tym właśnie języku. I ja z nimi dość, jak się widzimy, bo mieszkałem w innym mieście, mieszkałem w Toruniu akurat, gdy się spotykam z nimi, to ja część czasu poświęcam na to, żeby się dowiedzieć, jakiego języka używa młodzież w tej chwili gimnazjum, czy jakie mają, powiedzmy, jaka jest pewna obyczajowość młodzieżowa i tak dalej. Mnie to interesuje, może dlatego, że byłem nauczycielem, no ale też i z innych względów takich, no bardziej może literackich. Ale w każdym razie jest to rzeczywiście dość sprawa, tak to mówił ksiądz Marek, to jest sprawa bardzo ważna, żeby właśnie znaleźć nowy język na tradycyjne wartości.
To znaczy, to może nie jest, jak może ja tutaj nawiązać do tego, co pan Kazimierz mówi, to nie jest kwestia także tylko języka, to jest także kwestia sposobu przekazu informacji. I tutaj to, co robi Radio Maryja, to, co robi Telewizja Trwam, że próbuje z Ewangelią docierać, wykorzystując te środki medialne, które mamy. Społeczeństwo współczesne jest społeczeństwem tak naprawdę obrazu. Jak się czasami pyta, tutaj się uśmiechałem, bo tak w zeszłym roku miałem przyjemność uczyć w gimnazjum, w jednym z toruńskich akurat. Teraz obecnie uczę młodsze dzieci w podstawówce. Każdy z tych lat, wieków ma rozwoju, ma swoje zalety, ma swoje wady oczywiście. Ale młodzież po prostu zaczyna myśleć zupełnie inaczej niż poprzednie pokolenia i czasami kwestia zrozumienia języka, którym oni się posługują, jest trudna, jeśli ktoś się w tym środowisku nie obraca. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, także kwestia zainteresowania ich tym, co jest ważne, też czasami jest problematyczne. Bo młody człowiek, bynajmniej niektórzy, dosyć niechętnie sięga do lektury książki. Zresztą w ogóle to też jest kolejny problem, który się pojawia w tych nowoczesnych społeczeństwach, że człowiek głównie ogląda, trochę słucha, a w zasadzie coraz mniej czyta tak naprawdę. I tutaj media też to wykorzystują tak naprawdę. I dobrze, że są takie media, które próbują z drugiej strony jakby to wszystko pokazać, bo młody człowiek słuchając współczesnych mediów, tych szczególnie komercyjnych, tak naprawdę to ma obraz rzeczywistości zupełnie zafałszowany. Bo od strony komercyjnej no to jest, można powiedzieć, taka zasada jasna, że zła wiadomość jest dobrą wiadomością, bo ją można po prostu sprzedać. Patrząc z perspektywy naszej wiary, no to jest zupełnie odwrotnie.
To jest kwestia budowania pewnych autorytetów, bo bardzo ważnym jest przykład, z jakich może młodzież nasza czerpać. Jakie autorytety się lansuje? No właśnie w internecie tych autorytetów takich naprawdę pełni wartościowych nie znajdziemy, bo na przykład na 10 wiadomości, które mamy w Onecie, 4 dotyczą zabójstwa, 2 gwałtów, a 4 dopiero są jakieś tam poważnie. Na czym się możemy skupiać? Czy coś wiedzieliśmy, czy ktoś nam tutaj w mass mediach przekazuje wiadomości na temat działalności charytatywnej, na temat Jana Pawła II, niby dużo wiemy, ale warto od czasu do czasu na jego temat wspomnieć.
Ale trzeba sobie też zdać sprawę, przepraszam, że wejdę w zdanie, że media, część mediów jest nieprzychylna chrześcijaństwu. No tutaj padł przykład Onetu, no dosyć regularnie są tam artykuły, które mają charakter jakiś wydźwięk negatywny, mówiąc nawet o rzeczach, które się po prostu zdarzają, ale jest to, widać pewną inklinację negatywną, bo to też jest kwestia, jak my pewne fakty przedstawimy, bo różne rzeczy się zdarzają. Nie ma tam, jest mało promocji dobra, to się zgadza niestety i często jest tego po prostu, wiele mediów ma jakieś nastawienie antychrześcijańskie. Jedynie o chrześcijaństwie jest często tak, że sobie przypominają niektórzy politycy, gdy się zbliżają wybory. No to wówczas niektórzy zaczynają się w jakiś sposób utożsamiać, licząc na tym, że zrobią na tym jakiś kapitał. Chociaż może modne jest w tej chwili.
Słuchajcie, my dyskutujemy, ale trzeba znać filozofię współczesną. Ksiądz Wielgus, biskup, właśnie miał teraz w Radio Maria
w sobotę
piękny referat i powiedział, co to znaczy postmodernizm. Oni wszystko wrzucają, politycy europejscy, do jednego gara. I zło, i dobro, i chcą wymieszać. Nie ma dobra, nie ma zła, rób ta, co chce ta. Bo takim właśnie tym człowiekiem jest łatwo potem rządzić. On to bardzo pięknie wypunktował teraz w tym tygodniu. Słuchałem, mam jako emeryt trochę więcej czasu, lubię zresztą księdza biskupa Wielgusa słuchać. On właśnie mówił o tym, że w Europie ten postmodernizm tak krzywdzi ludzi, bo już nie odróżniają dobra i zła. Roczniki 68, te tak właśnie, te kwiaty, co były, prawda, zbuntowani w tych krajach, w Niemczech, w Francji, ich uspokoili, ale oni teraz są u władzy i oni to przeprowadzają. Aborcje homoseksualistyczne, te małżeństwa, to wszystko, to są te roczniki. Oni teraz rządzą i narzucają całej Europie i światu te swoje metody, które wtedy nie mogli przeprowadzić. To on mocno na ten temat mówił i trzeba właśnie trzymać się wartości. Wartości religijne, te tradycyjne, ale też i modlitwa w intencji swoich dzieci. Pamiętajmy, że kobiety zostały wciągnięte do pracy, nie mają czasu, żeby poświęcić rodzinie. Dawniej to było, ojciec pracował, miał 5-6 dzieci, utrzymał je. Tu z ojcem księdza rozmawiałem, to on mówi, żona nigdy nie pracowała, dziećmi miała się zająć. Taka była prawda. Ojciec zajmował się pracą, zarabiał na całą rodzinę, a matka pilnowała domu i prowadziła je i po Bożemu, i patriotycznie, i wszystko. Rano wstawała, sobie godzinki śpiewała i to dziecko tą atmosferą nasiąkało. To dziecko wsiąkało. Potem dziecko podobnie postępowało i dzisiaj nieraz jedzie sobie samochodem, on sobie włącza, bo Radio Maria przybądź nam miłosierna Pani, śpiewają godzinki. On mówi, to takie piękne, to moja mama to sobie śpiewała zawsze, po domu chodziła, sprzątała. Wartości były w domach i to było przekazywane, dzieci nasiąkały, matka miała czas dla dzieci, przygotowywała te posiłki na czas, były te posiłki odpowiednie. Tak było w tradycyjnej rodzinie, a dzisiaj to wszystko zostało porozwalane, a politycy swoje idee rzucają, reklamy i ci bogacze znowu swoje, potem różne banki powstają, uczciwe, nieuczciwe, ludzi nabierają, a nikt nie jest za to odpowiedzialny, bo oni wszyscy są ze sobą spokrewnieni, prawda? A Radio Maryja pokazuje prawdę i dobrze, że nasze społeczeństwo, jeszcze przynajmniej część, znaczna część, staje w obronie tego, bo ksiądz Ryzyk jest wspaniały. Ja już dużo razy nawet mówimy na kazaniu, że to jest człowiek opatrznościowy, a nawet śmiem twierdzić, że w przyszłości święty, bo te wszystkie słabości odpadną, a dzieło zostanie i powiedzą, o, to był jak Maksymilian Kolbe taki, nie? To trzeba, my możemy sobie to powiedzieć, od tego nie słyszy dzisiaj.
Bardzo proszę,
ksiądz Marek. Ja bym chciał się właśnie odnieść tutaj do księdza kanonika Jana o tym dobru i złu. I z taką jakąś nadzieją, jako dyrektor Caritas patrzę właśnie na dobro wśród dzieci i młodzieży. W naszej diecezji toruńskiej mamy ponad 200 szkolnych kół Caritas. Czyli nawet jeśli tam wśród tych dzieci i młodzieży są osoby, które gdzieś tam może ciut dalej od tej wiary są, to jednak widać, że są jakieś takie pokłady dobra, że te dzieciaki, ta młodzież chce czynić dobro. I to z taką nadzieją patrzę na te szkolne koła Caritas w Grudziądzu. Jedna z pań katechetek, która jest opiekunem szkolnego koła Caritas, mówiła, że no dzięki temu, że chłopczyk zapisał się do szkolnego koła Caritas, w zasadzie zaczął chodzić do kościoła, bo postawiła takie dosyć twarde warunki. Dobrze, możesz należeć do szkolnego koła Caritas, ale pamiętaj, że tu trzeba chodzi do kościoła. I on, chcąc czynić dobro innym ludziom, zaczął również chodzić do kościoła. Także patrząc na dzieci w naszej ojczyźnie, w naszej diecezji, no mam nadzieję, że to dobro, które gdzieś tam w głębi serca jednak się znajduje, ono przez różne formy działalności wolontarystycznej, charytatywnej będzie jednak promieniowało.
Ksiądz dyrektor akurat wywołał u mnie jakieś bardzo miłe wspomnienia, bo zresztą razem pod okiem tutaj księdza dyrektora tworzyłem to koło, bo akurat utworzyłem przy jednej ze szkół średnich, jeszcze jak pracowałem, właśnie koło Caritas. Także no, były to wspaniałe lata, gdy właśnie to koło prowadziłem. Dlaczego? Bo no, widziałem, jak oni... Jak ci młodzi ludzie, którzy no, to byli tacy sami, jak taka sama młodzież, jak każda inna. Oni się tak samo zachowywali, ale gdy trzeba było coś zrobić dobrego, gdy trzeba było stanąć, zbierać żywność dla biednych i tak dalej. Oni to robili, nie wiem, oni całkowicie inaczej wtedy, jakby inaczej się na nich patrzało. To byli inni ludzie. Oni to robili z ogromną pasją, przyjemnością. Im to sprawiało autentyczną przyjemność, że mogą komuś pomóc. I to było wspaniałe. To właśnie było wspaniałe.
W ten sposób zostali też i dowartościowani, nie? Przez te czyny właśnie, przez te konkretne czyny. No tydzień miłosierdzia przed nami.
Tak. Ale tak też rozmawiamy na temat młodych. Przychodzą mi takie sformułowania, takie slogany często się pojawiają oczywiście, że no, że dzisiejsze czasy są gorsze, że młodzież jest jakaś gorsza, że ci młodzi ludzie są gorsi, to nie tak jak było za naszych czasów. A czy to nie jest takie błędne stwierdzenie tutaj w kontekście tego, co tutaj pan Kazimierz powiedział, czy wcześniej ksiądz kanonik Marek Bożyszkowski? Czy to nie jest tak, że oni są takimi papierkami, można powiedzieć, takimi, które pokazują, no, jak my żyjemy, starsi, bo oni są przecież prawdziwi. Oni nie chcą jakiegoś no nie wiem, jakieś ułudy, kłamstwa. Oni chcą tak, jak jest naprawdę. A widzą, że na przykład, że ja mówię jedno, robię drugie, czyli tam nie ma prawdy w tym momencie.
Chcą po prostu autentycznego spotkania z drugim człowiekiem, który przyjdzie do nich i otworzy dla nich swoje serce i wtedy to działa.
Ale to od razu widać tak naprawdę, że młody człowiek jest taki, tak naprawdę z jakich rodzin, z jakich środowisk wychodzi. To nie można powiedzieć, że czasy są gorsze, bo młodzież jest gorsza. Młodzież jest gorsza, bo ich rodzice nie tyle, że są może gorsi. Może oni są bardziej zabiegani, mają dla nich mniej czasu, bo współczesny świat wrzucił nas w takie, można powiedzieć, bardzo szybkie tempo życia. I okazuje się, że na takie rzeczy jak kiedyś, jak rozmowa z dzieckiem, jak wspólne spędzenie niedzieli, odwiedzenie rodziny, zaczyna brakować czasu. Podsuwa się współczesnemu człowiekowi, że w niedzielę można i zrobić zakupy, więc każdy chodzi po tym markecie i tak naprawdę oni są razem, ale z tego razem nic nie wynika tak naprawdę. Często jest tak, że część rodziny nie jest na miejscu, bo czy ojciec, czy matka wyjechała na przykład za granicę i pracuje tam. Albo pracuje w taki sposób, że po prostu na przykład w niedzielę musi być w pracy, bo to, co kiedyś walczono za solidarności, to okazało się w tej chwili, że to nie jest już ważne. Ważny jest po prostu interes. I ten młody człowiek w zasadzie jest produktem jakby troszkę zgubienia pewnych wartości przez ludzi dorosłych. I jak nie spotka innych dorosłych, którzy te wartości w jakiś sposób im pokażą, to on jest taki, jaki jest. I to nawet nie jest jego wina tak naprawdę, bo on dopiero w pewnym momencie będzie świadom, że on jest taki, jaki jest, jeśli może się zdobędzie w życiu na jakąś refleksję.
W każdym roczniku, w każdej populacji, w każdym roczniku są ludzie dobrzy i ludzie źli. Niezależnie, czy to jest 2012, czy to było 1920. Jest kwestia, powiedzmy, taka, jak naszą młodzież ukształtujemy my, rodzice. Jest kwestia, powiedzmy sobie, autorytetu nauczyciela. I tutaj chciałem wcześniej poruszyć ten temat, że bardzo jest niski w tej chwili autorytet nauczyciela, a podważają go niestety sami rodzice. O nauczycielach, nauczyciele mają złą prasę, źle się o nich wyrażają rodzice. Dzieci nasiąkają z tą atmosferą, idą do szkoły i są w jakiś sposób niezdyscyplinowani, krnąbrni, oportunistyczni. A chodzi o to, żeby proces wychowania szedł, że tak powiem, linią harmonijną, gdzie rodzice razem z nauczycielami kształtują młodego człowieka. Wtedy efekt jest najlepszy. A rodzice nie mogą sobie często gęsto poradzić, będą zabiegani, jak tutaj ktoś wcześniej powiedział, że muszą pracować, zarabiają, wyjeżdżają, rodziny są niepełne. Spycha się jakby na szkołę. No cóż, ten biedny nauczyciel w ciągu tych paru godzin i jednej godziny wychowawczej w tygodniu, on może z tym młodym człowiekiem robić. On może nad nim pracować, ale on sam go nie wychowa. Tu musi być współdziałanie, tu musi być harmonia.
Ja bym jeszcze dodał do tego, że tu jeszcze trzeci element. Rodzice, szkoła, ale Kościół. Tam, gdzie te trzy elementy współdziałały, to efekt był o wiele lepszy. Bo jeżeli tu nastąpi rozdźwięk, że w szkole będzie, powiedzmy, pewne wartości, no, nazwijmy to laickie, powiedzmy, czy antychrześcijańskie właściwie, bo one nie są laickie, to są często antychrześcijańskie, bo jeżeli się propaguje jakieś idee niezgodne z nauką Kościoła, no to już jest wtedy antychrześcijaństwo. To nie jest, powiedzmy, jakieś, no nie wiem, powiedzmy, jakiś laicyzm, no to trudno coś mówić, trudno zresztą mówić coś o świeckości w ogóle nawet, bo...
No bo to znaczy właśnie świeckość.
Tak, co to jest? To jest pojęcie jakieś takie bardzo puste w sumie. Bo przecież ideologia musi być zawsze jakaś, bo zawsze wychowanie opiera się na jakiejś ideologii, prawda? No, a ideologia bardzo często, idee wartości wypływają z określonej religii. Najczęściej, powiedzmy, jeżeli świeckość, no to wtedy co? Odrzucić wszystkie wartości, które pochodzą
z
wiary chrześcijańskiej, no to co zostaje?
Nihilizm. W świecie wartości nie ma neutralności. No, albo coś jest takie, albo jest inne. No. Można się z tym zgodzić albo nie zgodzić, ale...
No a poza tym, no a współczesnym, przepraszam, no te wartości chrześcijańskie, one są właściwie, zresztą tu już kilku przedmówców o tym mówiło, że właściwie one są niewygodne dla współczesnego świata, gdzie rządzi konsumpcjonizm, prawda, gdzie chodzi o to, żeby jak najwięcej sprzedać, więc wszelki ascetyzm, wszelkie ograniczanie, powiedzmy, przyjemności jest nie na rękę tym, którzy te przyjemności produkują. I stąd, powiedzmy, wartości chrześcijańskie, które nie opierają się na hedonizmie, na, powiedzmy, konsumpcjonizmie, to one są bardzo niewygodne dla współczesnego, powiedzmy, świata, który chce sprzedawać, a nie rozwijać duchowość człowieka. Chce, żeby człowiek się nasycał, żeby nasycił się, powiedzmy, pod względem jakimś materialnym.
Ale te dwa światy mieliśmy zawsze. Dobro i zło, to tak zawsze było. To nieustanne ścieranie się tych dwóch wymiarów. Od samego początku to jest. Także trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że po prostu coś takiego w świecie jest, że są ci, którzy będą przeciwko Bogu, przeciwko Kościołowi, ale też nie można dać się zastraszyć, ośmieszyć, bo dzisiaj... Co jeszcze obserwujemy w tych naszych relacjach międzyludzkich, może iśmy dalej, w tych relacjach między katolikami, między naszymi ludźmi Kościoła. Oni, niektórzy zostali ośmieszeni, chociaż w swoim sercu mają przekonania wprost katolickie, dobre, boją się to wszystko ujawnić gdzieś na zewnątrz, bo boją się, że no, zostaną ośmieszeni. I tu jest jeszcze też kwestia, może taki przykład. Wielu ludzi słucha Radia Maryja, ogląda telewizję Trwam, znajdzie się w takim towarzystwie, gdzie zaczną sobie drwić z telewizji i z tego radia. Wielu wycofa się met do tyłu i tylko, żeby czasami mnie nikt nie dotknął, bo ja słucham tego radia, a co za tym idzie, ja popieram te wartości, tymi wartościami żyję. Tu musimy jeszcze, no trzeba by w ludziach obudzić coś takiego, żeby mieli to swoje zdanie. Tak, ja jestem katolikiem, ja słucham Radia Maryja, ja modlę się, ja idę do kościoła i w tej postawy dzisiaj u wielu trzeba, to jest może jakiś tam zakres, nie wiadomo ile tego jest, ale jest to jakiś problem.
Tego zakłamania to uczył komunizm, bo kobiety, dzieci płacały na religię, a mąż udawał, że on może być patyniakiem i wojskowym i może inne wartości sobie wyznawać. I to zostało, to w ludziach, to zostało przekazane tak jakoś.
Takie przekonanie powstało, że tak. Wiara to jest prywatną sprawą człowieka.
No to oni cały czas mówili tak.
Tak.
Oni to wpajali.
I dzisiaj to powraca.
Tak, oczywiście.
Zepchnijmy
to
wiarę.
Pokutuje ciągle, tak. To ciągle jeszcze pokutuje.
Dlatego media, tylko ich mają być, nie? Bo oni są panami, politycy, nie? To chociaż nie mają porządnego nawet wykształcenia, ale się pchają do polityki, bo tam potem wysokie pensje i sobie może po świecie jeździć, a bzdury opowiadają.
Już Państwa też zapraszamy do naszych rozmów. Przypomnę numery telefonów 56, bo to są inne numery telefonów, także proszę zapamiętać albo sobie zanotować. 56 461 36 96. Powtórzę. 56 461 36 96 lub drugi numer telefonu. 56 462 31 63. Powtórzę. 56 462 31 63. Rozmawiamy na temat następujący. Wiara naszych ojców drogowskazem ku przyszłości, a jesteśmy gościmy w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Grudziądzu w Trapnie. Tutaj w studiu są obecni ksiądz kanonik Jan Bednarek, ksiądz kanonik Zbigniew Gański, ksiądz Zbigniew Żynda, ksiądz kanonik Marek Bożyszkowski, pan Jan Ratajczyk oraz pan Kazimierz Tyrbulski. Już odbieramy pierwszy telefon. Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzwoni Michalina z Olkusza. Mam takie zapytanie. Mam zapytanie, ponieważ z uwagą słucham audycji o problemach z młodzieżą, naszą religią katolicką. Właśnie będąc na urlopie, uzyskałam informację od Polaków będących od wielu lat poza granicami kraju, że właściwie, że Janusz Palikot jest masonem i jego celem, i właściwie to chyba można widać, ponieważ jakby podkreślali wiele sytuacji, będąc poza granicami kraju, że celem właśnie jego polityki jest zepchnięcie Kościoła katolickiego do zachrystii i pozbawienie Polaków naszego katolicyzmu. I jakie wszelkie te działania, które podejmuje właśnie Janusz Palikot, są korzystne, właściwie jakiekolwiek, wszystkie działania antykatolickie są bardzo korzystne z punktu widzenia masonerii, rytu francuskiego, ponieważ tak uzyskałam informację, że właśnie jest masonem rytu francuskiego. Właśnie ta masoneria walczy z Kościołem, przede wszystkim z Kościołem katolickim. I tutaj jeszcze podkreślono, że właściwie to czerwona opaska, którą nosi na lewym nadgarstku, to dowodzi właśnie jego przynależności do tego. Czy tutaj, proszę mi powiedzieć, czy jakby Kościół katolicki ma świadomość tego i jakby mogła prosić jakieś informacje na ten temat?
Dziękujemy pani za telefon, też zapytanie. Nie wiem, czy jest wśród nas jakiś specjalista od masonerii i czy możemy się wypowiedzieć w jakikolwiek sposób, ale faktem jest też, że partia prowadzona przez pana Palikota, no przecież walczy z wartościami.
To znaczy, ja nie jestem specjalistą od masonerii i co na temat masonerii nie jestem w stanie nic powiedzieć, ale myślę, że patrząc trzeźwo na to, co robi ta partia, to na pewno jest to działanie, które jest zgodne z duchem i nurtem wszelkich ruchów, które są przeciwne Kościołowi, to po pierwsze. A po drugie to myślę, że tutaj odnośnie tego pana trzeba byłoby sobie zadać pytanie tak naprawdę w ogóle co i jakie wartości on prezentuje, bo jeszcze niedawno on był, można powiedzieć, po drugiej stronie barykady tak naprawdę. I kiedyś któryś z polityków lewicy, nie pamiętam który, zresztą to nie jest istotne, pytany o właśnie pana Palikota, spytał, o którym Palikocie my mówimy. Czy o tym, który był, czy o tym, który jest, czy o tym, który będzie. No, ja słyszałem od jakichś moich znajomych informację, że pan Palikot zrobił po prostu badania przed wyborami i zaczął mówić to ludziom, co chcieli usłyszeć, po to, żeby się dostać do Sejmu. Więc trudno mi tu powiedzieć, czy to jest kwestia tylko koniunkturalna, czy to jest jakieś głębsze podłoże ideologiczne.
56 461 36 96 i 56 462 31 63 Wiara naszych ojców drogowskazem ku przyszłości. Bardzo prosimy, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Irena Maria z Warszawy. Wkłaniam się wszystkim po kolei.
My również.
I chciałam, proszę Państwa, poruszyć pewną sprawę. Jesteśmy w Grudziądzu, prawda? I ten Grudziądz został troszkę zepchnięty. Dlaczego? Grudziądz był wielkim ośrodkiem wojskowym przed wojną. Mój tato nawet po froncie trzyletnim tam się znalazł na przeszkolenie. I na pewno było tam jakaś kapelania wojskowa. I na pewno prężna, bo mój tatko był człowiekiem wierzącym. Potem za indultem brał ślub, dostał na czynie przepustkę, przyjechał do Warszawy, żeby ze swoją ukochaną narzeczoną, która 4 lata na niego czekała, aż obywalczył ojczyznę, brał ślub na koszykach już do Piotra i Pawła. I ja pamiętam, jaka 4-letnia dziewczynka, i to już w Warszawie było oczywiście, jak siedziałam u taty na kolanach i uczył mnie pacierza. A pod moimi oknami w Warszawie to 36. Pułk Piechoty Legii Akademickiej na 8. maszerował do kościoła. Z drugiej strony, za naszym płotem, szkoła puszkarska była i od żołnierzy, mając 5 lat, jak się tam sprawdziliśmy, nauczyłam się, kiedy ranne wstają w loże, bo na apelu żołnierze śpiewali. I wieczorem tak samo był apel. I to wszystko nas wychowywało. automatycznie. Rozumiecie państwo? Ten człowiek, mój tata, który przez 3 lata na froncie karabinu z ręki nie wyjmował, dokąd ojczyzny nie wywalczył, zresztą był do 1939 roku zawodowym wojskowym. Ale wszystko wiem, że przechodziło potem przez Grudziądz. Tam pułk jakiś kawalerii nawet stał, a więc i kapelania tam musiałaby, wojska bardzo rozbudowana. I tak chciałam coś na ten temat się bliżej dowiedzieć, bo to moje ukochane dziecięce czasy. I może któryś z księży coś powie na ten temat. No szczęść Boże, dziękuję za audycję.
Szczęść Boże, pozdrawiamy panią serdecznie, pani Ireno. Bardzo proszę, ksiądz Konowicz.
Ma pani rację, tu była kawaleria i wszyscy hrabiowie po pierwszej wojnie światowej siadali na koń, a zawsze po modlitwie. I modlitwą też wszystkie nasze dzienne sprawy kończyli swój dzień. Tak było i mieli swojego kapelana, chodzili do kościoła, a Niemcy jak przyszli, to pierwsze, co zrobili, wysadzili w powietrze kościół. Po wojnie już zupełnie się zmieniły warunki.
Zresztą było centrum wyszkolenia kawalerii, także to była szkoła centralna na całą Polskę właściwie. Tak, także tutaj szkolono oficerów kawalerzystów.
Tutaj to było w ogóle centrum za czasów II Rzeczypospolitej wojskowe. Po II wojnie światowej nadal wojska w Grudziądzu było wiele, no ale od strony duszpasterskiej to kapelani dopiero wtedy zaistnieli, gdy powstał ordynariat wojskowy, bo kościół garnizonowy, tak jak tutaj ksiądz kanonik raczył zauważyć, został zniszczony. I po wojnie nie został odbudowany i w tym miejscu, gdzie on był, no w tej chwili już dawno nic nie ma.
A obiekty tego centrum kawalerii to jest nic innego jak pierwszy ogólniak.
Czyli tak się historia zmienia.
Mieszkania w tej chwili tam są.
Bardzo proszę, kolejny telefon. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja dzwonię z Grudziądza. Chciałbym bardzo serdecznie pozdrowić księdza kanonika Bednarka. I tak słucham, przysłuchuję się tej dyskusji na temat wiary, na temat przyszłości, tych wszystkich niepokojów. A ja bym chciał i z innej strony. Chciałbym podziękować za tarpińską parafię, za wszystkie chwile, które w niej wspaniale przeżyłem, za wiele lat ministranstwa. To wspaniałe sprawy. I wiem, że taka formacja przydaje się na całe życie. I myślę, że dzisiaj wygrzewając się we wspomnieniach chociażby służby przy ołtarzu właśnie w Tarpnie, wspaniałych spotkań ministranckich, ognisk z naszymi opiekunami, rozmów o Panu Bogu, pielgrzymek do Częstochowy, można w miarę przeżyć te trudne czasy. I wydaje mi się, że pokolenie właśnie rodziców, tych, którzy przeżywali w ten sposób swoją młodość, powinni bardzo mocno świadczyć o tym, że tak warto właśnie żyć. Że nie ma naprawdę innej drogi. Droga wiary jest drogą bezpieczną dla człowieka. Tylko problem, to co jeden mówił z rozmówców, jak to dzisiaj przełożyć na język współczesny, jak dotrzeć do młodego człowieka, żeby te proste i ważne, najważniejsze w życiu wartości były po prostu dobrze odbierane przez młodego człowieka, były akceptowalne. Bo dzisiaj wiadomo, że wszystko to, co jest podawane, musi być w jakiejś formie atrakcyjnej, a tradycja nie zawsze się wydaje być atrakcyjna dla młodego człowieka. Wszystkim dyskutantom życzę wszystkiego dobrego, szczęść Boże i wierzmy w to, że nasza wiara nigdy nie zginie. Bardzo serdecznie pozdrawiam tarpińską parafię.
Bóg zapłać serdecznie. Pana pozdrawiamy, nie znamy z imienia, ale tu niektórzy... Pan Krzysztof, o właśnie. To właśnie, tutaj niektórzy już się domyślili, bo znają pana Krzysztofa. No, pan Krzysztof zauważył też taką ciekawą sprawę, że był ministrantem. Przecież ta instytucja zawsze, ministrant, ta posługa ministranta, to też w jakiś sposób umacnia wiarę.
Dużo właśnie od nas tu wyszło kapłanów, ale to pierw byli ministrantami. Ksiądz Zbyszek ma brata też księdza.
No ja muszę tutaj wchodząc w zdanie księdza kanonikowi faktycznie potwierdzić, że początki naszego powołania na pewno są związane ze służbą ministrancką. chociaż jest trochę księży, którzy ministrantami także nie byli, ale na pewno wielu tych, którzy byli ministrantami za tych czasów, co ja byłem ministrantem, co potem w poprzednich czasach, jak nie zostali księżmi, to często założyli rodziny i można powiedzieć, są tymi, którzy te tradycje potrafią przekazać i w jaki sposób młode pokolenie zarazić. Zresztą to też jest rola potem księży opiekunów, którzy w jakiś sposób tutaj w tej parafii pracowali i myślę, że to też jest ich zasługa, że po prostu przy tej parafii się coś działo i ten młody człowiek, ten jak na przykład taki jak ja, po prostu chciał być po prostu przy tej parafii.
56 461 36 96 lub 56 462 31 63 to są numery do rozmów niedokończonych, ponieważ jesteśmy dzisiaj w Grudziądzu, w Tarpnie, w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa. Bardzo prosimy, halo? O, niestety ktoś nam się rozłączył, ale odbieramy już następny telefon, halo?
Halo?
Jesteśmy już na antenie?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Ireneusz z okolic Pabianic.
Witamy serdecznie, bardzo proszę.
Proszę ojca, ja chciałem poruszyć bardzo ważną rzecz. Do tej pory w Radiu Maryja na ten temat nie próbowano się zastanawiać. Mianowicie, to jest bardzo ważna rzecz, bo z tą rzeczą wiąże się cała nasza polityka i Radia Maryja i Polski. Mianowicie uważam, na podstawie całego szeregu szczegółów, które no, w działaniu rządu widać, w działaniu rządu Tuska, mianowicie, że on stoi na czele organizacji obcej, narodowo obcej, nie polskiej, czyli jakiejś może mojżeszowej, czy tym podobnej. I w związku z tym, że oni występują przeciw krzyżowi. Organizacja taka jak no, narodowościowo niepolska, która może mieć powiązania no, z tą organizacją mojżeszową, tak jak powiedziałem, obcą.
Panie Ireneuszu, ale może tak wejdźmy w temat, czyli wiara naszych ojców drogowskazem ku przyszłości. Bo myślę, że tutaj bardzo odbiegniemy od tego tematu bo no ale, wszystkich kwestii nie poruszymy dzisiaj. Bo pan no już tutaj wskazuje na pewne jakieś organizacje, no nie wiem, przynależenie do jakiejś organizacji, kwestii rządu, tak? A rozmawiamy tutaj na temat wiary naszych ojców i za bardzo nie potrafię aż tak połączyć tych dwóch rzeczy. Tak, tych dwóch tematów, bo jest to dosyć szeroko już pan już tutaj ukazał. Także pozdrawiamy pana serdecznie z Panem Bogiem. A kiedy będziemy poruszać te kwestie, zapraszamy właśnie do tego, aby też poruszyć to, co pan powiedział. Bardzo proszę, kolejny telefon. Halo?
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Włączam radio. Zadzwoniłam się do rozmów.
Tak, tak.
Ojej, bardzo się cieszę.
Nazywam
się Ewa, spod Grudziądza jestem.
No,
to, co słyszę, to, co słyszę w radiu, drugi raz się dodzwoniłam w ogóle do radia.
Gratulujemy.
No, to jest wielkie przeżycie. To, co słyszę, to jest bardzo bliskie mojemu sercu, ponieważ też pochodzę z rodziny, wielodzietnej rodziny. Zawsze to podkreślam, bo dużo mówi się o biedzie, która z wielodzietnych rodzin się wywodzi. To jest nieprawda. Oszczędność, pracowitość, zaradność i też no, przede wszystkim, jak jest rodzina budowana na dobrym fundamencie. Nawet tak spostrzegłam wczorajszy dzień, kiedy rodzina się spotkała na urodzinkach, bo rodzice nasi mieli taki zwyczaj, że odmawiało się różaniec. Cały październik na kolanach, po ciężkiej pracy na gospodarstwie, odmawiało się na kolanach różaniec. Było nieraz ciężko, nieraz się buntowaliśmy. Ale tak wczoraj pomyślałam, że ten różaniec dał niesamowite owoce. Tyle wnuków moim rodzicom urodziło się w październiku. Wszystkie małżeństwa miały dzieci, spełnione są dużo, bo 8 dzieci, jedna tylko siostrzyczka, co zmarła, 7 jest, każdy ma rodzinkę, 3, 4 dzieci, 2. I no, budujemy też wszyscy po chrześcijańsku swoje rodziny. Ja jestem osobiście z tego bardzo dumna. Wszyscy są dobrymi gospodarzami, rolnikami i też mają zaszczepioną wiarę i swoim dzieciom te wartości przekazują. Nasze dzieci śpiewają i w Rywałdzie, i udzielają się, i w duszpasterstwach akademickich. I są przekazywane te wartości. Są, chociaż jest ciężko. Jest ciężko, żeby się przyznać, może nie, ale jest się w dużej mniejszości. To się odczuwa, ale jak się ma Boga w sercu, to nic nie przeszkadza. Nic nie stoi na przeszkodzie. To wszystko idzie z tym pokonać. Fakt, że człowiek do tego dochodzi dopiero jak ma lat, no 10, tak? A w młodszym wieku to tak próbowało się swoich możliwości, nie? Że to ja dam radę, ale jak się dochodzi do wieku takiego już, no powiedzmy lat 50, no to troszeczkę więcej ma się rozumów. Jest mi bardzo miłe, że usłyszałam właśnie księdza Bednarka. Bardzo sobie cenię księdza Bednarka i to, że tak podkreślił o wartościach Radia Maryja. Ja drugi raz, jak się dodzwoniłam, to drugi raz powiem, że to jest uniwers dla gospodyń domowych, które nie mają czasu, pracują, tak jak ja teraz też w kuchni coś robię zawsze. A uszy, a głowa może pracować na innych częstotliwościach i na innych falach.
Czyli nie tracimy czasu.
Nie tracimy czasu, tak. Rozwijamy się.
Bardzo dziękujemy. Tak.
No, dziękuję ślicznie, pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Ostatnio byłam w tym kościele, ale no dzisiaj nie pojechałam, się sobie przez internet elegancko szło odwiedzać.
Czyli łączyła się Pani z nami duchowo poprzez telewizję Trwam.
My dość często dojeżdżamy do Sarpna, bo my nie jesteśmy z tej parafii, ale no, zawsze nam się podoba. I taki młody ksiądz jest, taki młody, tak zamożyście chodzi. To zakazania ma. Normalnie jesteśmy też i wszystkich tam bardzo podziwiamy zawsze.
Również serdecznie tutaj Panią pozdrawiamy. Dobranoc z Panem Bogiem, Pani Ewo.
Zgadzam się z Panią, że rodziny wielodzietne są postrzegane w tej chwili przez taki pryzmat bardzo niekorzystny. Można byłoby powiedzieć, że są raczej postrzegane jako patologia. No cóż, jest to oczywiście błąd, dlatego że ja sam mam rodzinę wielodzietną, mamy szóstkę dzieci i powiem tak. Pozazdrościć by można atmosfery, jak się wszyscy spotkamy. Dom drży od żartów, od wesołości. Atmosfera jest naprawdę nieprzeciętna i tego wszystkiemu życzę, żeby ktoś mógł czegoś takiego zaznać, doznać, poznać. No, my tego doświadczamy i bardzo się z tego cieszę. ksiądz Bednarek, tak. Bardzo często gości u nas na kolędach, także na nas dziękujemy.
Myślę, że problem wielodzietności tutaj jest często uproszczany, bo często jest tak, że rodziny, które są patologiczne, są przy okazji, można powiedzieć, wielodzietne, ale problem nie polega tam na wielodzietności, tylko problem polega jest na czymś innym zupełnie. Bo przecież większość rodzin w poprzednich pokoleniach była wielodzietna i nie była to patologia, wprost przeciwnie. Pokolenie kolejne jedno drugie wychowywało, młodsi troszczyli się o starszych, każdy miał swoje obowiązki i ta rodzina wprost przeciwnie, można powiedzieć, była pewnym wzorem, a nie patologią. No w tej chwili to się wszystko poprzewracało, ale to myślę, że to też jest chyba czasami celowe uproszczenie.
Takie kreowanie.
To, co możemy powiedzieć, przecież wódką nawet płacili, prawda? Bony dawali ludziom na wódkę, jak nie było towarów. Czyli patologię państwo rozkręciło socjalistyczne.
Bardzo prosimy. Kolejny telefon. Halo.
Halo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Małgorzata z Małopolski, koło Tarnowa. Ja chciałabym bardzo podziękować za piękną audycję, ale muszę tutaj troszkę zaprotestować, bo uważam, że w Polsce jest bardzo dużo rodzin dobrych, wspaniałych rodzin, które spędzają wspólne niedziele, gdzie wspólnie wychowują dzieci, gdzie ten różaniec jednak odmawia, gdzie chodzi się na majówki, pomimo że, no jak tam jeden, nie wiem, ksiądz czy pan zauważył, że dzisiaj matki pracują, że matki są wyrywane z tego życia rodzinnego, no staramy się jak możemy, żeby pomóc naszym mężom, żeby nie musieli wyjeżdżać za granicę, bo trudno jest zwalić cały ciężar też życia na męża, gdzie niestety te zarobki tutaj są niestety, zwłaszcza u nas w Małopolsce, bardzo marne, więc z staramy się pracować, staramy się wychowywać te dzieci, staramy się modlić, maksimum czasu im poświęcamy, siedzimy po nocach, robimy co możemy. Nie jest tak źle. Jest, no, trzeba widzieć też dobre strony tego wszystkiego. No ja tak uważam. Także pozdrawiam wszystkich serdecznie i szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziękujemy za ten telefon.
Ja myślę, że to, co ja wspominałem na temat pewnych zjawisk, które się pojawiają, to nie chodziło wcale o ogólnienie tego, że jest źle i że tylko jest źle, tylko jest po prostu to pewien proces, który też trzeba zauważyć, bo jest to element, który utrudnia tak naprawdę dobre przeżywanie. A tutaj no, i zgodzę się w 100% z Panią, że jest wiele rodzin, które, tak jak Pani mówi, robią wszystko, żeby było dobrze i może faktycznie za mało jest to podkreślane.
A zwłaszcza, że Pani też dzwoniła z Małopolski, mogę tam te tereny, południe Polski, wschód Polski, przecież to tak, pobożny, to jest tradycja, jest tradycja, właśnie jest ta wiara naszych ojców i...
lepiej zachowana, bo tutaj...
Ale co nie oznacza, że reszta Polski to jest, żeby też nie wybrzmiało, że reszta Polski to jest pogaństwo, nie w żadnym wypadku.
Ale tutaj Grudziądz jest dosyć specyficznym środowiskiem, bo przez wiele lat było to środowisko robotnicze z dużą ilością wojska tak naprawdę. I to lata komunizmu też swoje po prostu zrobiły w tym. Można powiedzieć, że komunizm swoją ideologią w jakiś sposób odniósł sukces tak naprawdę. I to jest tak, jakiś skutek.
Oczywiście. No, żeby tak jak może podsumować, to ja sądzę, że każde uogólnienie będzie złe. Tak. Mm-hmm. Czy to w tą, czy w tamtą stronę. Są po prostu zjawiska i takie. Są rodziny, które rzeczywiście zatraciły pewne wartości, a są rodziny, które je kultywują wbrew wszystkiemu. Także no oczywiście, ma Pani rację tutaj, że absolutnie tutaj nie chciał powiedzieć, że powiedzmy tych rodzin jest mało, albo że ich nie ma. Oczywiście na pewno jest bardzo dużo.
Jesteśmy w większości, uważam.
I chwała tym paniom wszystkim, bo tak powiedziała pani Małgorzata przed chwilą, że i pracuje, i chodzi z dziećmi tam do kościoła, na nabożeństwa, na msze. I chwała tym wszystkim mamom, matkom, żonom za tą postawę, za tą niezmordowane siły.
To jest to świadectwo, które... Właściwie bardzo potrzebne
w tych czasach.
Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Teresa z Małopolski. Ja mam taki problem. Chciałam zapytać, co szanowni, zarówno ojciec, jak i szanowni goście myślą o takiej sytuacji, o takiej sprawie. Otóż wydaje mi się, że ta partia, która, te partie, czy ta partia, bo nie chcę mówić, prawda, tak znowu o jednej tam, czy drugiej wyraźnie, bo to się, bo tak jest, przecież raczej uważam, że nie używamy nazwisk jakichś takich tam, więc mnie się wydaje, że skoro się uważa, że 90 parę procent jest katolików, czy prawie i chyba ochrzczonych, a czytałam, że około 60, około 30 iluś chodzi do kościoły, no niechby, że 30 parę procent chodzi do kościoła, to wydaje mi się, że Polska jest jednak krajem misyjnym, jeśli idzie o wiarę ojców, dlatego że jestem przekonana, że ci ludzie, którzy właśnie głosują na taką partię, która jest za aborcją, za in vitro, za eutanazją, za małżeństwami seksualnymi i jak do tej pory i Radio Maryja, i nasz dziennik uczyły mnie, że to są grzechy ciężkie, że grzech zaniechania, to znaczy nie głosowanie, to jest tak jak brak pomocy matce potrzebującej, czyli ciężki grzech zaniechania. A jeśli idzie o popieranie partii czy osób, które są też za aborcją, za in vitro, za małżeństwa, znaczy uznawaniem za małżeństwo jednopłciowych partnerów, to są wszystko grzechy ciężkie, grzechy cudze znowu, jeśli ich popieramy i uważamy, że wszystko jest w porządku.
Pani Tereso, chyba rozumiemy już, o co pani chodzi, dlatego dziękujemy za ten głos. Ale tutaj ksiądz Zbigniew.
Ja bym chciał tutaj odnieść się do tego, co pani mówiła. Ja myślę, że trzeba sobie tutaj pierwszą sprawę wyjaśnić, że ocena moralna to zawsze jest kwestia oceny konkretnego grzechu. My możemy mówić, patrząc z boku, że coś jest takie, a nie inne, ale gdy chcemy to przenieść na konkretnego człowieka, to się to robi bardziej skomplikowane. Trzeba, myślę, że tutaj to jest po prostu wezwanie do nawrócenia dla każdego człowieka, który się uważa za człowieka wierzącego. I każdy z nas musi coraz bardziej starać się tą wiarą żyć i ona się też musi potem przekładać na moje uczestnictwo w życiu społecznym, politycznym, rodzinnym. A to się przekłada różnie i jest smutną prawdą, że część ludzi w jakiś sposób potrafi godzić rzeczy, które patrząc na człowieka głęboko wierzącego, są nie do pogodzenia. Czyli nauka Kościoła mówi nie zabijaj, a ktoś mówi, że on jest wierzący i on jest za aborcją na przykład. Ale to jest problem przełożenia wiary i problem tego, że część po prostu się uważa za ludzi wierzących i tak naprawdę nie praktykujących.
Ale też jeśli pani tutaj wspomniała o tych danych statystycznych, powiedziała, że Polska jest takim krajem misyjnym. No przecież mamy teraz ten synod nowej ewangelizacji, otwierający też tutaj teraz ten rok wiary. Już za kilka dni będzie oficjalne ogłoszenie tego roku wiary. A z drugiej strony na nowo, właśnie o tym mówiliśmy, na nowo głosić.
Wszyscy jesteśmy wezwani do tego, żeby po prostu Ewangelię głosić swoim życiem. Szczególnie tak w tych środowiskach, w których żyjemy i tutaj jakieś wezwanie do nowej ewangelizacji przez ostatnie lata w nauczaniu Kościoła się ciągle pojawia i no, będzie ciągle aktualne i pewnie będzie aktualne do końca świata, bo przecież Jezus posłał swoich apostołów mówiąc, żeby szli i głosili. I to jest ciągle aktualne.
A to, że czy powiedzmy chodzą ludzie, czy to ktoś chodzi do kościoła, czy nie, to nie jest w zasadzie żadne kryterium, bo tak jak tutaj ksiądz Zbigniew mówił, że są ludzie wierzący i niepraktykujący, ale jest też i odwrotnie, że są praktykujący, a nie wierzący. On chodzi do kościoła, ale właściwie jego wiara, on nie ma właściwie wiary, bo on idzie do kościoła, tak, tylko dla tradycji, wychodzi z kościoła i w zasadzie on zapomina już. Ten że problem, on był w kościele, że on jest wierzący.
Pani poruszyła, to tak naprawdę można byłoby kolejne jakieś rozmowy niedokończone poświęcić. To jest bardzo szeroki temat sprawa. I bardzo złożony.
Bardzo prosimy. Halo, już jesteśmy na antenie.
Szczęść Boże.
Można? Już jesteśmy na antenie rozmów niedokończonych.
Młodzienka. Niech będzie pochwalony Pan Jezus.
Na wieki wieków. Amen.
Ja chciałam nawiązać do tych rozmów. Dziękuję za te takie wspomnienie piękne, jako nasi rodzice, jak bardzo byli za Panem Bogiem, że dzisiaj tak trochę jest zupełnie inaczej, ale też trochę i ta nauka jest inaczej, bo dzisiaj bardzo chcę nawiązać do czytania świętego Pawła, nie pamiętam dokładnie, ale tak Pan będzie wiedział. Nie?
Ja mam taką prośbę, ponieważ jest bardzo niezrozumiałe, przynajmniej tutaj dla nas, może jakoś by Pani przybliżyła słuchawkę bliżej ust i wtedy i jakby troszkę wolniej można było mówić wtedy. Wtedy na pewno będzie lepsza komunikacja między nami.
Dobrze. Nie chodzi o to dzisiejsze, chcę nawiązać do dzisiejszego czytania świętego Pawła, jak normalnie mówili, że co do nowej ewangelizacji, tak się zastanawiam w kościele, mam taki duży znak zapytania, kocham Pana Jezusa, mój dziadeczek normalnie, ile już dla mnie żyje, ale jak coś byśmy robili, to ja to trzeba było iść do świątyni i rzucić wszelkie prace w domu i do świątyni. A teraz troszkę tak inaczej i taka ta trochę to nauczenie nie jest tak jak Pan Jezus, tam święty Paweł nawiązuje do tej Ewangelii, a szczególnie chodzi mi o to...
Przepraszam, ale nie wiem, jakaś kiepska jakość telefoniczna i naprawdę z bólem serca no nie możemy dalej jakoś chyba kontynuować, ponieważ nie rozumiemy tego, co Pani mówi. Ale serdecznie Panią pozdrawiamy. Życzymy wszystkiego, co najlepsze. Niech Pan Bóg daje jak najwięcej łask. Kolejny telefon, bardzo proszę. Halo? I może na początku wyłączmy swoje radio. Halo, jesteśmy już na antenie.
Halo? I szczęść Boże, mówi Teresa z Warszawy.
Szczęść Boże.
I ja chciałabym powiedzieć tak, że wiara jest najważniejsza w życiu jednostki, jak również w życiu narodu. I to jest bardzo ważna sprawa dla Polski obecnie. A przykładem może być matka naszego geniusza muzycznego Chopina. Ona się całe życie modliła o to, żeby się nawrócił. I tak się stało. Na łożu śmierci znalazł się kapłan, który spowodował to, że Chopin powrócił na drogę wiary. Druga sprawa to brałam udział w tych trzech już marszach w obronie życia, wiosennym, teraz jesiennym w Warszawie i muszę stwierdzić, że z przerażeniem, widząc masy ludzi, mając obraz, z przerażeniem myślałam o tym, że razy siedem, pomnożywszy to razy powiedzmy siedem, to tyle już młodych ludzi z Polski wyemigrowało poza granicę. To jest przerażające po prostu. No a jeszcze na koniec chciałabym powiedzieć, że Plac Trzech Krzyży to jest szczęśliwe miejsce w Warszawie. Odbywają się msze, wyruszają marsze, a może taka ciekawostka, że przed wojną, jak ktoś mi relacjonował, po prostu jechał taki wóz strażacki do pożaru, bardzo się rozpędził i tam na tym zakręcie przy wlocie już w ulicę Książęcą po prostu tak się przechylił, że jechał na jednym kole i nic się nie stało, nie wywrócił się i wszyscy uznali, współcześnie żyjący, że to było jakieś szczęśliwe zdarzenie. No i myślę, że obecnie również szczęście dopisuje. To tyle. Bóg zapłać.
Bóg zapłać. Pozdrawiamy serdecznie. Odbierzmy kolejny telefon. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Piasecki Stanisław do audycji, jeżeli można.
Już jesteśmy na antenie.
Szczęść Boże. Więc tak... Nie, jestem z Kwidyna w ogóle, jadę właśnie do domu, będę w Grudziądzu zapewne za godzinę. Chciałem, nawiązując do dzisiejszej audycji, powiedzieć taką sytuację, jaka mnie dzisiaj spotkała. Byłem dzisiaj w Krakowie, studiowałem tam kilka lat temu, jestem młodym człowiekiem, mam około 30 lat i spotkałem kolegę dzisiaj, którego nie widziałem blisko 2 lata, a kiedyś podczas czasów studenckich mieliśmy dość, jakby to powiedzieć, ciężkie dyskusje polityczne, bo kolega jest, nazwijmy to, z drugiej strony politycznej sceny. I powiedział dzisiaj mi taką rzecz, że musi to zrobić niechętnie, ale musi mnie przeprosić za to, że kiedyś, 5 lat temu, rozmawialiśmy właśnie na tematy polityczne, strasznie się pokłóciliśmy. I ja, wychowany wiarą ojców, wiarą przekazaną przez mojego tatę, no wiadomo, jakie reprezentuje wartości. On reprezentuje wartości odwrotne. I on mnie przepraszał, że 5 lat temu pokłóciliśmy się o to, bo dzisiaj on, mając odrobinę chęci i odrobinę zdrowego rozsądku, patrząc na to, co się dzieje w Polsce, przyznał mi rację. Powiedział, że przy następnych wyborach, mimo tego, że on sam nie chodzi do kościoła, ale zaczyna szukać, to on już widzi, że na pewno przy następnych wyborach zagłosuje na, no nie chcę wymieniać nazwy partii, ale zagłosuje na tą prawą stronę. Stronę, która niesie różne wartości naszych ojców. Więc jakby... Ostatnimi czasy miałem takie problemy, bo gubiłem jakby chęć i motywację do rozmowy z ludźmi, naprowadzania ich na dobrą drogę. A tutaj proszę, ziarno zasiane 5 lat temu u człowieka, u którego nigdy w życiu bym nie przypuszczał, że on mi takie słowa powie, coś takiego. Bardzo mnie to podbudowało i dzisiejsza audycja również jakby nawiązuje do tego. Tak więc bardzo serdecznie chciałem podziękować ojcom Radiu Maryja, które również słucham od wielu lat przez właśnie mojego tatę, który pierwszy raz mnie włączył i róbmy swoje i prędzej czy później będzie, jakby to powiedzieć, tak jak powinno być. Dziękuję pięknie, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem i alleluja.
Ja myślę, że tutaj trzeba sobie zdać sprawę z tego, że nigdy się nie można zniechęcać. Największym sukcesem diabła to jest, gdy człowiek zrezygnuje z czynienia dobra. Święta Monika, można powiedzieć, modliła się prawie całe życie, prosząc o nawrócenie syna i została wysłuchana. Jakby się zniechęciła, no to pewnie by się to nie udało.
Na ten przykład pana Stanisława też pokazuje właśnie, no to świetnie nazwał na końcu, że to ziarno gdzieś tam rzucone, te rozmowy.
Warto siać, tak?
Tak.
Tak, warto siać. Oficie, nie zniechęcając się. Kwestia, znaczy katechezy, bo dzisiaj jest też problem, znaczy w katecheza w szkole, nie? To też wymaga wiele sił, zaparcia, trudu, tak? Ale właśnie jak się potem słyszy o takich tutaj skutkach, no to jednak mimo wszystko warto to dobro wokół siebie rzucać na tą glebę. A zakiłkuję.
Czyli więcej zło dobrym zwyciężaj według słów świętego Pawła, później powtarzanych przez księdza Jerzego, błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszkę, żeby nie skreślać, nie przekreślać drugiego człowieka, a mieć tą nadzieję, cierpliwość, dobre słowo. Kolejny telefon, bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Paweł. Mieszkam teraz w Budkowicach. Chciałbym coś takiego powiedzieć, że mam 47 lat. Żeniłem się, moja żona pochodzi z rodziny katolickiej i mniej więcej około 2 miesięcy temu u mnie nastąpiła taka pewna przemiana, ale była to trochę taka podyktowana przemiana moją świadomością, wyobrażeniami, ale tak jakby moja żona to już wcześniej wiedziała. I muszę coś takiego powiedzieć, że za rok mamy ustalony termin ślubu kościelnego, natomiast przed tą przemianą miałem pewne takie jakby, może tak bym to powiedział, objawienia lub coś takiego, co mnie po prostu bardzo głęboko poruszało, a nawet zacząłem po prostu dużo oglądać internetu, oglądać wschodów słońca. Mam takie ciekawe swoje spostrzeżenia, ale to wszystko nie było tak istotne i po tylu latach właśnie stwierdziłem, że na przykład to, że na przykład wcześniej moja córka była w szpitalu na zapalenie opon mózgowych i nie dostawała żadnych szczepień. Właśnie nie wiem, dlaczego tak się stało, że myśmy po prostu w ogóle nie szczepili. I pani w pogotowiu, która przyjęła córkę, się potem pytała, nie? Wróciliśmy do tej pani z pogotowia, kierowała nas do szpitala, po powrocie ze szpitala pytała się, czy nasza córka żyje, bo jej stan był fatalny. I mówimy, nie, no żyje. Więc dla mnie pewne rzeczy stały się mnóstwo rzeczy połączyłem z mojej świadomości i po prostu jestem oszołomiony. No i to nawet nie dość oszołomiony, ale ta
cała... Czyli pan tutaj widzi z tego, co rozumiem, jakoś takie działanie Boże.
Tak.
Że opatrzność Boża i opieka.
Mogę to przyznać. Ja na przykład mieszkam w takim środowisku, że tu jest cisza w Budkowicach i na przykład czasami budzę się, obserwuję wschody słońca. To, co ja widziałem, to mogę sobie, mogę to komuś przekazać, bo to dużo rzeczy po prostu może ktoś nie zrozumieć albo uzna mnie za wariata po prostu. Oczywiście byłem na marszu Obudź się Polsko, bo to jest tak jakby tak zwany, ja to uważam, ludzi świadomych, ludzi wierzących, bo stałem się wierzący i uważam, że to jest niesamowita sprawa i w ogóle to
Dziękujemy bardzo, panie Pawle. Pozdrawiamy serdecznie. Dziękujemy za ten telefon. Kolejny telefon będziemy odbierać. Halo?
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Czy do audycji można?
Już jesteśmy na antenie nawet.
Szczęść Boże. Ja myślę, że...
A jak możemy znać pana imię?
Bogdan z Gdańska.
O, witamy pana.
Ja mam... Myślę, że... To kontynuowanie tradycji naszych ojców, którzy nam przekazali, w przypadku na przykład moich rodziców, była to zwykła, taka czysta, prosta wiara. powinno być jednak jakoś tak przekazywana w tej chwili, no jakoś tak, żeby to tych, szczególnie tych młodych ludzi. Ja mam tylko czworo dzieci i uważam, że przekazałem wiarę moim dzieciom. Oni jakoś starają się żyć, żyją po Bożemu. Różnie to może czasami w sytuacjach bywa, ale starałem się przekazać i myślę, że nie zmarnowałem tego. Niemniej no jakoś rozmawiałem już z ludźmi z marszu. W czasie tego marszu oni czuli się jakiś zjednoczeni, ale marsz się skończył, rozjechali się do jakichś domów i jakaś taka rzeczywistość jest jakby troszeczkę inna. My jakoś nie potrafimy się w szczególnych sytuacjach jako naród, jako Polacy potrafimy się jednoczyć, a w takiej zwykłej naszej wierze jakoś tak troszeczkę nie potrafimy się pokazać może nawet, nie? Żebyśmy się zjednoczyli w tej chwili, no to nasi przyjaciele by, że tak powiem, uciekli w kąt. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie, dziękuję bardzo za ten fajny temat.
Również bardzo dziękujemy, pozdrawiamy pana, panie Bogdanie. Czyli przekazywanie w rodzinie przede wszystkim to wybrzmiało. I w tych telefonach, ale też i w naszej audycji. Tu jest ta podstawa, ten fundament naszej wiary.
Raz to właśnie, podstawa rodzina jako fundament, a potem współdziałanie. O tym tu już padło też to zdanie między tymi trzema, no nazwijmy to instytucjami, rodzina, kościół, szkoła. Jeżeli w każdym z tych miejsc będą mówić to samo, przekazywać te same wartości, jeżeli nie będzie w jakimś tam właśnie ogniwie zaprzeczania tego, co na przykład w domu rodzice uczą jako dobro, kościół to uczy, potwierdza. Załóżmy dalej, ktoś się znajdzie w szkole taki, który będzie wszystkiemu przeczył, no to będzie to jakoś kulało. Natomiast gdy będzie ta bardzo dobra współpraca, rodzina, kościół, szkoła, no to ten, który będzie odbiorcą tych wartości, ten młody człowiek, ten będzie w tym wszystkim wzrastał, będzie to przyjmował powiedzmy jako dobro i prawdę i to będzie dla niego stanowiło wyznacznik, ten drogowskaz na przyszłość. Także ta współpraca właśnie w jednym kierunku tych trzech powiedzmy tutaj instytucji, tak to nazwijmy.
Ale trzeba by było też uświadamiać, że są dwie daty w życiu człowieka ważne. Data urodzenia i data śmierci. Jedną już mamy, do drugiej się zbliżamy, czyli znać sens, cel mojego życia. Kim chcę być, nie jestem zwierzęciem, mam rozum, to po to, żeby z niego korzystać i żeby swoje życie mądrze przeżyć. Bo już filozofowie kiedyś mówili, że jak będziesz mądrze przeżywał swoje życie, nigdy nie będziesz żałował, chociaż by nic nie było po śmierci. A jeśli będziesz źle żył, to przegrywasz i tutaj wieczność przegrywasz. A więc ważne jest, żebyśmy sobie uświadomili, Bóg jest i my do Niego zmierzamy. Po to mamy rozum, jesteśmy istotami rozumnymi i trzeba cały świat obserwować. Dzisiaj mamy te środki ładne przekazu, gdzie przyrodę nam pokazują, jaka jest tam mądrość w różnych stworzeniach. To nam powinno przybliżać Boga i jednocześnie mamy tę świadomość, że do Boga zmierzamy. A nie mogę być byle jaki, bo Pan Bóg powie, no słuchaj, ty przychodzisz, a jaki jesteś? Dałem ci rozum, dałem ci kapłanów, którzy mieli cię prowadzić, a tyś to wszystko zmarnował. Więc trzeba dążyć do celu, spotkać się z Bogiem, to jest nasze zadanie.
Czas naszej audycji powoli się już kończy, ale się kończy w końcu to rozmowy niedokończone, czyli zawiesza się może tak. Takie rozmowy to się zawiesza. Czy mógłbym prosić o właśnie takie kilka zdań podsumowań od każdego tutaj uczestnika z tych rozmów, księży kanoników, księdza, panów tutaj, którzy uczestniczyli w tych rozmowach. Może zaczniemy tutaj od panów. Tym razem pan Kazimierz Trybulski.
Tak, no ja powrócę do tego, od czego zacząłem, do właśnie rodziny. Zresztą temat rodziny to przewijał się w wszystkich tutaj wypowiedziach. ale właśnie jakbym, powiedzmy, zachęcałbym, czy apelowałbym do wszystkich rodziców, żeby no, nie zapominali o tym, że są rodzicami, że są katolikami, że są chrześcijanami i że na nich ciąży odpowiedzialność za przekazanie tego depozytu wiary, który otrzymali od swoich rodziców. Nie można tego łańcucha wiary przerwać, żeby potem dzieci nie miały pretensji, że nie poznały prawdy z ust rodziców. No niestety tak jest, no, mam już troszeczkę lat, trochę lat żyłem na tym świecie i zauważyłem, że no niestety przeważnie jest tak, nie mówię, że zawsze, nie chciałbym tutaj znowu być posądzany o uogólnianie, ale przeważnie jest tak, że jeżeli ktoś nie otrzymał wychowania religijnego w domu, będzie człowiekiem niewierzącym. Bardzo często powrót do wiary, samodzielne znalezienie wiary wymaga wielkiej łaski Bożej i pracy innych ludzi. I jego samego też. A to już jest trudniejsze.
Bardzo dziękuję. I pan Jan Ratajczyk.
Odcięcie młodego człowieka, odcięcie kogokolwiek, nie tylko młodego człowieka, od tradycji, od kultury, która była kulturą jego rodziców, jego dziadów, dziadków i przeszłych pokoleń, prowadzi do utraty tożsamości, a stąd już jest prosta droga do manipulacji. Obserwuję takie zjawisko, że odcina nas się od korzeni, odcina nas się od wiary, odcina nas się od chrześcijaństwa, bo tak stanowi nawet, stanowią dokumenty europejskie, gdzie nie chciano zaznaczyć, że nasza wiara, że podstawy naszej wiary leżą w chrześcijaństwie. Uważam, że powinniśmy stać na straży wiary, bo ta stanowi o wartościach, które uzyskaliśmy i które powinniśmy przekazać dalej następnym pokoleniom po to, żeby trwać jako Polacy, żeby się rozwijać i żeby dbać o to, żeby w dobie globalizacji zachować jednak tą naszą tożsamość narodową.
Bardzo dziękuję. Ksiądz Zbigniew Żynda.
Podsumowując, ja bym chciał zwrócić uwagę na dwa aspekty. Pierwsze to, że rodzice, gdy zanoszą swoje dziecko i proszą o chrzest, automatycznie zobowiązują się do wychowania dziecka w wierze, czyli zobowiązują się do przekazania tej wiary, która poprzez chrzest temu dziecku jest w jakiś sposób w formie tej zaczątkowej dana. I to jest zadanie, o którym rodzice po prostu nie mogą zapominać i wówczas faktycznie ta wiara z pokolenia na pokolenie będzie przekazywana. I to zawsze jest jakaś forma wezwania do refleksji nad tym, na ile ja konkretnie się z tego zobowiązania wywiązuję jako rodzic, ale później także na ile ja się wywiązuję jako ten człowiek, któremu wiara została przekazana, żeby ją przekazać dalej. Temat dzisiejszych rozmów był wiara naszych ojców drogowskazem ku przyszłości. Ja myślę, że rok wiary, który już niedługo zaczniemy, papież nam tu jasno wskazuje, że to wiara jest tym drogowskazem, który ma nas prowadzić w przyszłość.
Bardzo dziękuję. Ksiądz kanonik Marek Bożyszkowski.
Ja bazując na swoich jakichś własnych doświadczeniach chciałbym zachęcić wszystkich katolików w Polsce i na świecie do włączania się w różnego rodzaju ruchy i stowarzyszenia, zwłaszcza w stowarzyszenia, które chociażby w Polsce są prawnie określone. My mamy prawo się stowarzyszać, mamy prawo być członkami organizacji i mamy prawo ubiegać się również o środki finansowe. Mamy do tego wszystkiego prawo i dlatego uważam, że im więcej członków Kościoła katolickiego będzie zrzeszonych w różnych stowarzyszeniach, tym będzie lepiej, tym mocniejszy będzie głos tych, którzy chcą mieć coś do powiedzenia.
Bardzo dziękuję. I ksiądz kanonik Jan Bednarek.
Ja bym chciał wskazać właśnie na Radio Maria. Jako emeryt już teraz dużo coś słucham i mówię szczerze, że dużo mogą rodzice się dowiedzieć, jak swoje dzieci prowadzić, bo dużo jest ciekawych audycji i nie można krytykować tego radia, a wręcz korzystać z dobrodziejstwa tego, bo i tam przypomina się naukę Jana Pawła II. Ja nieraz jeszcze dzisiaj popłaczę, jak słyszę mówiącego Ojca Świętego o wartościach, o rodzinie. Pamiętam, jak Ojciec Święty krzyczał, że ja tutaj z tego kraju pochodzę, że dla mnie jest rodzina bardzo ważna. Jeśli naród nie będzie miał dzieci, to nie będzie miał przyszłości. To powiedział w Kielcach. I to właśnie ciągle nam radio przypomina i to bardzo dobrze. Słuchajcie tego radia, bo w ten sposób ta nauka Jana Pawła II nas wciągnie i będziemy prowadzili, tak jak sobie życzył nasz najwspanialszy katecheta w XX wieku i w całej historii.
Bardzo dziękuję i gospodarz tutaj dzisiejszy nasz, ksiądz kanonik Zbigniew Gański.
O tym wszystkim, co tutaj zostało już powiedziane, te wszystkie trafne uwagi, by to wszystko zaistniało, potrzeba jednego, to wartościowania modlitwy i otwarcia się na Bożą łaskę. To wszystko są dobre wskazania, dobre rady, ale ludzkimi siłami tego nie zrobimy, nie załatwimy. Dlatego dowartościować trzeba nam modlitwę, znaleźć ten czas na modlitwę mimo zabiegania, postawić modlitwę w centrum naszego życia, a potem to otwarcie swojego serca na działanie Bożej łaski, to mocne zakotwiczenie w tym krzewie winnym, jakim jest Jezus Chrystus. Wtedy będziemy z tego krzewu mogli czerpać właśnie te soki, te Boże moce, które pozwolą nam na zachowanie wiary, na przekazanie tego depozytu wiary następnym pokoleniom. A więc tą drogą chyba by trzeba właśnie dalej iść, przyjmując te wszystkie wskazania, te wszystkie dobre rady, przy jednoczesnym współdziałaniu z Bogiem poprzez modlitwę i Bożą łaskę. Bóg zapłać.
Bardzo dziękuję wszystkim, którzy uczestniczyli w tych rozmowach, jak i wszystkim, którzy dzwonili, którzy słuchali nas na antenie Radia Maryja, ale jeszcze się nie rozłączamy, bo za chwilę będziemy modlić się kompletą, czyli modlitwą na zakończenie dnia.
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Alleluja. Stojąc przed Panem, zastanówmy się, jak przeżyliśmy ten dzień. Prośmy za to wszystko, co nam nie wyszło. Podziękujmy za to, co było dobre. Zmiłuj się nad nami, Panie,
bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.
Pokaż nam, Panie, miłosierdzie swoje
i daj nam swoje zbawienie.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Wszystkie nasze dzienne sprawy przyjmij litośnie, Boże prawy, a gdy będziemy zasypiani, niech Cię nawet sen nasz chwali.
Twoje oczy odwrócone, dzień i noc patrzą w tę stronę, gdzie niedołężność człowieka Twojego ratunku czeka.
Odwracasz nocne przygody, od wszelakiej broń nas szkody, miej nas zawsze w swojej pieczy, stróżu i sędzio człowieczy.
A gdy już niebo osiądziem, Tobie wspólnie śpiewać będziem, Boże w Trójcy niepojęty, święty na wiek wieków święty.
Amen. Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski i wielkiego miłosierdzia. Nakłoń swe ucho i wysłuchaj mnie, Panie,
bo biedny jestem i ubogi. Strzeż mojej duszy, bo jestem pobożny. Zbaw sługę Twego, który ufa Tobie.
Ty jesteś moim Bogiem, Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie.
Uraduj duszę swego sługi, ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę.
Tyś bowiem, Panie, dobry i łaskawy, pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają.
Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją i zważ na głos mojej prośby.
W dniu utrapienia wołam do Ciebie, ponieważ Ty mnie wysłuchasz.
Nie ma wśród bogów równego Tobie, Panie, ani Twemu dziełu inne nie dorówna.
Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie stworzone i Tobie, Panie, oddadzą pokłon, będą sławiły Twe imię.
Bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda, tylko Ty jesteś Bogiem.
Naucz mnie, Panie, Twej drogi, bym postępował według Twojej prawdy. Nakłoń me serce, by lękało się Twego imienia.
Będę Cię wielbił z całego serca, Panie mój i Boże, i na wieki będę sławił Twoje imię.
Bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie, a życie moje wyrwałeś z głębin otchłani.
Boże, pyszni przeciw mnie powstali i zgraja zuchwalców czyha na me życie, a nie mają oni względu na Ciebie.
Ależ Ty, Panie, Bogiem łaski i miłosierdzia, do gniewu nieskory, łagodny i bardzo wierny.
Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, siły swej udziel słudze Twojemu, ocal syna swojej służebnicy.
Daj mi znak dobroci, aby ujrzeli ze wstydem ci, którzy mnie nienawidzą, żeś Ty, Panie, mnie wspomógł i pocieszył.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski i wielkiego miłosierdzia.
Bóg nas przeznaczył do osiągnięcia zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy żywi, czy umarli, razem z Nim żyli.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, o Panie, pozwól odejść swojemu słudze w pokoju
według słowa Twojego,
bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Módlmy się, Wszechmogący Boże, udziel nam pokrzepującego spoczynku i spraw, aby ziarno naszej dzisiejszej pracy wydało plon wieczności przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Pod Twoją obronę
uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
Bóg zapłać jeszcze raz za całe rozmowy niedokończone, za tę modlitwę na koniec, a przypomnę Państwu, że rozmawialiśmy na temat wiary naszych ojców, która jest drogowskazem ku przyszłości. A razem z nami tutaj byli na antenie i rozmawiali ksiądz kanonik Jan Bednarek, poprzedni proboszcz parafii w Grudziądzu Trapnie, parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa. Bóg zapłać. Był również z nami ksiądz kanonik Zbigniew Gański, obecny proboszcz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Bóg zapłać.
Również ksiądz kanonik Marek Bożyszkowski, dyrektor Grudziąckiego Centrum Caritas.
Bóg zapłać, proszę.
Również ksiądz Zbigniew Żynda, proboszcz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Otłoczynie, a pochodzący tutaj parafianin.
Bóg zapłać.
Również był z nami pan Jan Ratajczyk, parafianin.
Bóg zapłać.
A także pan Kazimierz Trybulski, również parafianin, także ze Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. Nauczyciel na emeryturze teraz.
Bóg zapłać.
Wielki Bóg zapłać wszystkim panu Waldemarowi za obsługę i realizację dźwięku. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Maria. Teraz prosimy już na antenę Toruń.